Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Pana Jarosława, który będzie realizował dźwięk tej audycji. Bardzo serdecznie zapraszamy drogich radiosłuchaczy na spotkanie z Panem doktorem Jackiem Pulikowskim, który jest dzisiaj naszym gościem.
Witam serdecznie i cieszę się, że tu jestem.
Pan doktor Jacek Pulikowski jest nauczycielem akademickim, autorem popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej i zajmuje się poradnictwem rodzinnym. I dzisiejszy temat naszego spotkania: warto naprawiać małżeństwo.
Drodzy Państwo, Jan Paweł II mówił, że przyszłość świata idzie przez rodzinę. Nie wolno pozwolić, by świat zginął. Trzeba więc ratować rodzinę. Od czego zacząć? Od ratowania własnej rodziny. A ratowanie rodziny? Od ratowania małżeństwa. A ratowanie małżeństwa? Od zmiany siebie. To cytat z okładki z książki Warto naprawiać małżeństwo doktora Jacka Pulikowskiego, który mam przed sobą. I jest również z nami sam autor, który właśnie chcę ten temat poruszyć. Nie naprawić jednorazowo małżeństwo, bo niestety czynników psujących nasze małżeństwo jest dużo i coraz to nowe przybywają. I dlatego nie da się ukryć, że destrukcyjne wpływy zewnętrzne, no i wewnętrzne również, bo nie próżnuje również i ten drugi świat zły, który próbuje nas ze ścieżki Bożej zbić, żebyśmy zboczyli. Dlatego naprawianie małżeństwa powinno być naszą permanentną działalnością i troską, by dojść tam, gdzie powinniśmy dojść i spotkać się z Bogiem, który jest gwarantem naszej miłości, który powołał nas z miłości do istnienia. Doktor Jacek Pulikowski, prosimy bardzo.
No właśnie, czy naprawiać, czy naprawić, ale to są to można mieć wątpliwości, bo z jednej strony rzeczywiście trzeba ciągle naprawiać, a z drugiej strony każde małżeństwo naprawić trzeba też. Pytanie, czy każde? Czy gdyby było tak na przykład idealne małżeństwo, to co tam naprawiać? Jak jest dobry samochód, mało pali i nie koroduje, no to co tam naprawiać? No to, żeby móc stwierdzić, czy jest idealne małżeństwo, to by trzeba się odwołać do definicji małżeństwa. Podał tą definicję Jan Paweł II, przepiękną i bardzo wysoko sięgającą, określając, co jest celem małżeństwa. Celem małżeństwa jest, to cytuję Jana Pawła II, budowa komunii osób. To jest jego określenie, to komunia osób. Ale dodaje dalej, na wzór komunii osób boskich. Więc jeżeli ktokolwiek uważa, że w swoim małżeństwie osiągnął komunię taką jak komunia osób w Trójcy Przenajświętszej, to niczego nie musi naprawiać. Myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że taką jedność osiągnął. Bez tego jesteśmy w drodze i ciągle musimy inwestować. Ale co to znaczy? Co to znaczy naprawić małżeństwo? Czy chodzi o to, że tak, samochód dobrze chodzi, cicho, mało pali, prawda? A czy, jeżeli mąż dobrze zarabia, żona sprząta w domu, dobrze gotuje, do tego jeszcze się nieźle ubierają, dzieci są zadbane, czy to już wystarczy, żeby określić, czy to małżeństwo jest dobre? I takim najsubtelniejszym, najgłębszym kryterium jakości małżeństwa jest po prostu relacja między mężem i żoną. I tą relację właśnie musimy nieustannie naprawiać, poprawiać, ulepszać i odnawiać. Szczytem relacji, najpiękniejszą, najwspanialszą, najlepszą, najdoskonalszą relacją jest relacja miłości. I znowu się odwołam do Jana Pawła II, przecież kopalnia jego wypowiedzi bardzo, bardzo precyzyjnych, aż nieraz przejmujących. To zdanie, które wszyscy pewnie słyszeliśmy, na pewno wszyscy, może większość z nas pamięta. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Czyli człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak przez miłość. a miłość to jest bezinteresowny dar z siebie samego. Dwie rzeczy w tym zdaniu są bardzo ważne, zawarte. Jedno, definicja miłości, bezinteresowny dar z siebie samego, a drugie, wskazanie, że człowiek nie może znaleźć szczęścia na innej drodze, tylko na drodze miłości. I w związku z tym dążenie do prawdziwej relacji miłości między mężem i żoną, to oczywiście świat nam przeszkadza, bo nam fałszuje ten obraz miłości bardzo mocno, podmienia nam pod słowo miłość różne inne treści. Ostatnio słyszałem bardzo piękną definicję miłości i namawiam wszystkich małżonków, którzy słuchają, żeby przyłożyli tą miarkę do siebie. Takie zwykłe opowiadanka, jak to mąż z żoną poszli na targ, kupowali różne rzeczy, kupili również śliwki. No i wieczorem sobie siedli, herbatkę wypili, postawili przed sobą miseczkę śliwek i jedli. I po niedługim czasie się zorientowali, że no znikło sporo śliwek, ale zostały najpiękniejsze. Piękny obraz, moim zdaniem, miłości. Mąż zostawiał dla żony lepsze, a żona zostawiała lepsze dla męża. Czy my już osiągnęliśmy ten poziom w naszych małżeństwach? Czy może przypadkiem jeszcze byłoby coś do zrobienia? Tak więc inwestycja w naprawę małżeństwa, czy w naprawianie nieustanne, permanentne, chciałbym się powiedzieć, na małżeństwa, to jest inwestycja w poprawę relacji między żoną i mężem ku, no, w miarę doskonałej miłości, kiedy ty jest ważniejszy od ja. To się tak łatwo mówi, ale wszyscy wiemy, jak w wielu sytuacjach objawia się to moje ja, że ja jestem ważny, że jestem niedoceniany, że jestem niezauważony, a dlaczego znowu ja? Każdego z nas to dotyka. Jest naturę mamy skażoną grzechem pierworodnym. Wobec tego jest, może być spokojnie, że do końca życia będziemy mieli co robić w walce ze swoim egoizmem. I zanim powiemy sobie o takich podstawowych przyczynach trudności w małżeństwie, trudności właśnie budowania tej więzi, wspaniałej relacji miłości, to chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć na temat stanu małżeństwa. Bo my wszyscy wiemy i widzimy wokół siebie, że małżeństwa się sypią, rozpadają, już nie tylko mężowie zdradzają żony i odchodzą, to i żony dzisiaj zdradzają mężów. I zjawisko jest już na tak wielką skalę, że nie sposób go nie dostrzegać. I rzeczywiście nie tak dawne badania, to jest z terenu Stanów Zjednoczonych, bardzo wielka grupa badanych, 50% małżeństw w tej grupie się rozpadało. Ogrom. No, trzeba nadmienić, że w Polsce, no, w stolicy, w Łodzi też zbliżamy się do tego pułapu, prawda? To jest przerażające, tragiczne, to jest naprawdę alarm jakiś. No, należałoby się przerazić tego. No, w każdym razie w tamtej grupie badawczej 50% małżeństw się rozwodziło. Ale sprawdzono, wybrano z ankiet tych, którzy zawarli małżeństwo w kościele. W Polsce określenie kościół jest w zasadzie jednobrzmiące, to jest kościół katolicki, prawda? Gdzieś na obrzeżach znalazły się może trochę wyznawców prawosławia, gdzieś kilkuset pewnie, czy niewiele więcej mahometanów, trochę różnych ewangelików i tak dalej, ale generalnie jesteśmy katolikami i dla nas kościół znaczy, że kościół katolicki. Tam w Stanach Zjednoczonych jest to zupełnie inaczej i tych najróżniejszych kościołów, nawet sekty niektóre nazywa się kościołami, także pojęcie kościół jest dużo pojemniejsze. Ale nawet w takim pojemnym pojęciu kościół, w ankiecie ci, którzy się pobrali w kościele, okazuje się, że w tej grupie rozwodziło się już tylko 30%. Patrząc dalej, ci, którzy pobrali się w kościele i praktykują regularnie co niedzielę, uczestnicząc w nabożeństwach takich czy innych. Okazuje się, że w tej grupie rozwodzi się już tylko 2%. A jak zadano sobie trud i znaleziono w ankiecie te pary, które pobrały się w kościele co niedziela, chodzą do kościoła i codziennie się wspólnie modlą, to okazało się, że rozwodów jest 0,07%. 1 na 1500 czy 1700, tych dokładnie nie pamiętam, przypadków. Prawda? A więc jawi nam się pewien obraz. My tak narzekamy, Polacy, katolicy się rozwodzą, chwileczkę. Ci, którzy trwają przy Kościele, przy praktykach religijnych, przede wszystkim przy zasadach, które ten Kościół głosi. Zasadach Bożych, bo przecież Kościół nie swoje zasady głosi, a Boże zasady. Ci się nie rozwodzą. Ci trwają w małżeństwach. Oczywiście przeżywają różne trudności. Zresztą jest to dla nas katolików zupełnie jednoznaczne i zrozumiałe. Przecież mamy obietnicę Chrystusa. Kto zbuduje dom na skałę, no ten dom się ostoi po prostu, na skalę, tak? Ten dom się ostoi. Owszem, uderzą wichry, uderzą nawałnicze. To nie jest tak, że ci, którzy są pobożni, wierni Kościołowi, wierni zasadom, że oni nie będą poddani próbie. Będą, ale ich dom się ostoi. I dlatego nie pozwólmy tak łatwo sobie mówić, a wy katolicy się rozwodzicie. Nie. Proszę popatrzeć nawet w kręgu swojego pola widzenia. Ten oczyszł od żony, tamto odeszło od męża. Proszę zobaczyć, co zawsze zdało się, praktycznie zawsze stało się wcześniej, albo równolegle. Odejście od Kościoła. Odejście od Boga. Podobnie bywa nawet z porzuceniem kapłaństwa. Odejście, nie wiem, do kobiety i z jednoczesnym odrzuceniem Boga, bo to się inaczej po prostu nie mieści w głowie, to inaczej się nie trzyma, tak brzydko mówiąc, nie trzyma się kupy, prawda? Nie da się jednocześnie głosić przykazań Bożych i żyć zupełnie inaczej. I dlatego, że życie ludzi odeszło od Boga. To jest najpowszechniejsza przyczyna tego, że rodzina przeżywa tak wielki kryzys. Zresztą na to, żeby ludzie odchodzili od Boga, składają się liczne, dobrze zorganizowane siły, które naprawdę nie żałują środków na to, żeby ludziom niszczyć właśnie to, wszystkim moralność niszczyć zasady funkcjonowania, które podaje chociażby Dekalog. Tak więc przechodząc do takiej analizy, dlaczego źle się dzieje, to jako pierwszy punkt podstawowy trzeba powiedzieć odejście ludzi od świata wartości wyższych. To już nawet nie tylko Boga i praktyk religijnych. Wartości wyższych w ogóle. Człowiek jest zdolny do poświęceń dla wyższych wartości. Kiedyś na polskich sztandarach wypisywaliśmy, dziadowie nasi, tak, Bóg, honor, ojczyzna. I rzeczywiście ludzie i starzy, i młodzi gotowi byli za te wartości umierać. Dzisiaj trudno znaleźć ludzi, zwłaszcza młodych, wychowanych w tym klimacie, jaki panuje, nie tylko w naszym kraju, przecież to my i tak jesteśmy pewnie w wyjątkowo dobrym klimacie, porównując zachodem Europy. Ale w każdym razie, no dzisiaj niechętnie będą ludzie umierać dla honoru ojczyzny, prawda? Kiedyś za słowo kłamiesz można było, no nie wiem, solidnie oberwać, jak to się mówi w kulturalnym towarzystwie, dostać w mordę, przepraszam za określenie, albo być wezwanym na pojedynek, prawda? Za słowo kłamiesz. A dzisiaj kłamstwo okazuje się z pewnością polityka, prawda? No to jest coś, dla mnie to jest coś obrzydliwego wręcz. Muszę powiedzieć, że w naszej rodzinie panuje powiedzenie, zresztą nie przez nas wymyślone, zaczerpnięte z historii Polski, że kłamią tylko tchórze. I były rodziny w Wielkopolsce, rodziny możne, zamożne, które nie tępiły chłopów, byli mecenasami, wręcz byli opiekunami, pracodawcami. Dzieci w tych rodzinach ciężko pracowały, to było charakterystyczne, że w rodzinach nawet bardzo, bardzo możnych, jak na terenie Wielkopolskiej, dzieci ciężko pracowały, były wdrażane do pracy. I w tych rodzinach się nie kłamało. Zapiski się zachowały, niesamowite listy, które wspominały o tym, że ktoś miał przyjechać do domu jakiegoś, ale podobno kłamie. I teraz jak wpuścić w progi naszego domu kogoś, to kłamie, prawda? I to są, mi są to jakoś bliskie bardzo wartości, ale prawdopodobnie większość współczesnych Polaków nie rozumie, nie mogłaby zrozumieć, o czym ja mówię, do czego ja tęsknię, przecież to takie nie dzisiejsze. A jednak słowo tak, niech będzie tak, nie, niech będzie nie, nie jakieś pokrętstwo, nie jakieś tchórzliwe kłamanie. Ale poza tym najważniejszym powodem, że ludzie odeszli od zwykłej ludzkiej przyzwoitości, od honoru, od Boga Ojczyzny, od tych wartości, co oczywiście pozwala im odwoływać złożoną przysięgę, czy nawet wręcz wyśmiewać się z niej po iluś latach, że byłem młody i głupi i tak dalej. Spotykam się z tym niestety często w poradni. To są jednak pewne takie powody już bardzo praktyczne. i bardzo przyziemne. I myślę, że choćby taki katalog tych przyczyn, dla czego źle się dzieje w Polsce, dlaczego tak trudno budować tą szczęściodajną, szczęściorodną relację miłości między osobami małżonków, myślę, że warto to choćby wymienić. Oczywiście wymieniam to w książeczce Warto naprawić małżeństwo, prawda? I opisuję i jeszcze ilustruję dowcipami, żeby nie za ciężko się czytało, bo to są tak trudne dla wielu małżeństw. Dla każdego z nas są trudne tematy, bo przecież tam nasze własne błędy są. A więc te przyziemne przyczyny. Pierwsza przyczyna niemożności budowania relacji miłości to jest egoizm. Źródło egoizmu jest wielorakie. Jedno to, po pierwsze, rodzimy się egoistami. Rodzimy się egoistami, to jest, jak już wspomniałem, skaza grzechu pierwotnego, ale moglibyśmy ponadto wyrosnąć. Tylko, że są potrzebne do tego pewne narzędzia. Tym podstawowym narzędziem wyrastania ponad własny egoizm, przekraczania własnego egoizmu, to jest samowychowanie. Dzisiaj słowo zakazane. Dzisiaj w Polsce słowa samowychowanie niemalże nie wolno użyć w podręczniku, a takie nie dzisiejsze. A to jest podstawa kształtowania osobowości, dojrzałej osobowości człowieka. Przecież przez przypadek nikt nie przestanie być egoistą. Musi najpierw podjąć decyzję o samowychowaniu, a potem podjąć trud. Oczywiście oby dobrze zamieniony na konkretne czyny. O tym jeszcze może parę słów później powiem. Prawda? Ale jestem przerażony, że całe rzesze młodych ludzi, którzy dorastają, lata im przybywają, prawda, osiągają pełnoletność, dostają papier na dorosłość, w postaci świadectwa dojrzałości, w postaci dowodu osobistego, a oni nigdy nie wpadli na pomysł i nikim z wychowawców nie podpowiedział, że powinni podjąć jakiś trud samowychowania. Tymczasem osobowość człowieka, na osobowość wpływają trzy czynniki. Jedno to jest dziedziczenie, na które nie mamy wpływu i w zasadzie nie warto się na tym długo zatrzymywać. Oczywiście trzeba rozpoznać talenty, je rozwijać i pogodzić się ze swoimi jakimiś antytalentami, prawda? Mam swoje osobiście, nie będę ich w tej chwili ujawniał, ale mam czas się z tego umieć pośmiać, prawda? U mnie akurat to między innymi jest śpiew, prawda? No nie powinienem śpiewać w miejscach publicznych i nie robię tego. I się potrafię z tego pośmiać. Także trzeba poznać swoje talenty, swoje ograniczenia i tylko i z tym żyć, nie rozpaczać. Oczywiście talenty rozwijać. Drugi czynnik kształtujący osobowość to jest wychowanie. No i teraz każdy wyrósł w innej rodzinie, każdy miał innych kolegów w szkole, innych nauczycieli, w innym środowisku mieszkał. I tych czynników jest całe mnóstwo. W zasadzie dziecko nie jest odpowiedzialne za to, w jakim środowisku wzrasta. I tu nie ma sprawiedliwości, bo jeden się urodził w lepszej rodzinie, drugi w gorszej. Natomiast trzeci czynnik, który ostatecznie kształtuje osobowość człowieka, który czyni go zdolnym do miłości, czyli zdolnym do opanowania swojego egoizmu, bo skoro miłość jest altruistycznym, bezinteresownym darem siebie samego, to na przeszkodzie stoi egoizm, który nie pozwala siebie dać, bo chce brać. Prawda? Także i to wspomniane samowychowanie jest drogą do przekraczania własnego egoizmu, jednocześnie drogą do szczęścia. I każdy, na szczęście, tą drogę każdy musi przebyć sam. Można go wspomagać, można mu podpowiadać, ale nie da się za kogoś przepracować walki z egoizmem. Człowiek musi podjąć trud walki z własnym egoizmem. Oczywiście są różne okoliczności i powiedzmy dziecko w rodzinie wielodzietnej, chociaż ma pewnie mniej zabawek i może troszkę gorszą szynkę je, albo nawet nie je tej szynki, ale ma za darmo dobre warunki do dzielenia się, do ustępowania. Nie ma wyjścia, prawda? I ma ułatwione warunki przekraczania własnego egoizmu. Natomiast to i tak się nie stanie samo. To i tak musi być ten osobisty trud podjęty. I tak jak powiedziałem, nie może to być przez przypadek. To musi być świadomie podjęty trud. Ja myślę, że to jest ogromna w tej chwili luka w różnych strategiach wychowawczych, że o tym się jawnym tekstem nie mówi i nie ma oferty dla chłopaków osobnej, dla dziewcząt osobnej. Bo na czym innym powinno polegać samo wychowanie chłopaka, dziewczyn. Oczywiście jest wiele elementów podobnych, ale chociażby hartowanie ciała w innym wymiarze ma być domeną męską i cudownie w to trafił na przykład scouting. wiele dawał okazji chłopaku nawet do takiego fizycznego wyżycia się, nie wiem, po górach chodzili, kładąc kamienie do plecaka, żeby się zahartować cieleśnie, fizycznie, prawda? Dzisiaj te idee raczej były wyśmiane. Gdzie tam się męczyć? To przecież nie lepiej przy piwie siąść w pubie albo przed telewizorem, prawda? A z drugiej strony, paradoks, zresztą o tym wspominaliśmy dzisiaj, wspominał ksiądz biskup w audycji w telewizji Trwam, że jest jakiś rozwój niejaźni, bo z jednej strony ludzie nadal ciągle marzą o wspaniałej rodzinie i to jest pierwsze podstawowe marzenie młodego człowieka, żeby założyć szczęśliwą rodzinę, a z drugiej strony nie idzie w parze w tym żadna myśl, że może warto by się trochę potrudzić dla tej rodziny. Jak ktoś chce być kierowcą rajdowym, no to trenuje na symulatorze, potem tata mu go-karta kupuje, potem coś tam ćwiczy. I wie, że jeżeli wiele, wiele godzin przećwiczy, to coś z niego może być, prawda? Natomiast zupełnie jakaś taka jakaś dziecięca naiwność, że wystarczy chcieć założyć dobrą rodzinę i to już wystarczy. No i widzimy naocznie, że nie wystarczy. Właśnie dlatego, że ludzie są niezdolni do miłości. I to, że ktoś nie przepracował tego trudu walki z własnym egoizmem, to jest raz. Ale jest jeszcze gorsza dzisiaj sytuacja, bo oferta świata jest taka, że się oferuje ludziom postawę egoizmu jako coś mądrego, jako coś przynoszącego zadowolenie w życiu, że ty musisz sobie wszystkich podporządkować, wszystkimi pogardzaj, rządź, pomiataj i wtedy będziesz się najlepiej czuł. No to czy te postawy skrajnego, niektórzy mówią hiperindywidualizmu. Człowiek jest wielką wartością, jestem człowiekiem, mam prawo do swojego szczęścia, prawda? I w imię prawa do swojego szczęścia mam prawo zostawić żonę, trójkę dzieci i iść za prawdziwą miłością swojego życia. No bełkot, a przecież tak ludzie dzisiaj argumentują i to dziewczyny mówią, że ma prawo do swojego szczęścia, więc zostawia męża i dzieci i mężczyźni mówią, mam prawo do swojego szczęścia, zostawia żonę i dzieci. Zupełnie jakiś naprawdę bełkot, którego oni sami nie rozumieją. To jest zaklęcie, mam prawo do szczęścia, zupełnie nie rozumiejąc, na czym tak naprawdę szczęście człowieka, szczęście człowiecze polega. Jednym z elementów szczęścia jest właśnie wierność obranemu powołaniu. Tylko o tym się ludzie dowiadują po fakcie, po życiu. I ci, którzy byli wierni, dopiero smakują tego, jak wielką wartością jest wierność. I ci, którzy byli niewierni, przeżywają tragedię, jak wiele stracili dla jakichś tam chwilowych takich czy innych radości. A więc postawa takiego programowego egoizmu, że ja sobie wszystkich podporządkuję i będę z tym szczęśliwy, jest sprzeczna z naturą człowieka, bo bez tego nikt o takiej postawie szczęśliwym do końca nie będzie. On może myśleć, że jest szczęśliwy, bo może sobie dużo przyjemności kupić w ten czy inny sposób. Ale on nie ma pojęcia o tym, co jest prawdziwym szczęściem człowieka, tak jak nie ma pojęcia ptaszek w klatce, co jest prawdziwym szczęściem ptaka, który nigdy nie latał, prawda? On nie wie. Tak samo ci ludzie zasklepieni w swoim egoizmie myślą, że osiągnęli wszystko, bo mają wielkie pieniądze, wielkie przyjemności, zmieniają, nie wiem, kobiety czy mężczyzn, wszystko jedno. I okazuje się, że to szczęścia nie daje. Potem jakieś dziwne wzrastają współczynniki samobójstw. Mamy już w Europie kraje, w którym przez samobójstwa ginie więcej ludzi niż w wypadkach samochodowych. To nie bierze się znikąd. To się bierze z zagubienia w życiu, ze stwierdzenia, że właśnie moje życie nie ma sensu. Z odejścia od wizji jedynej szczęściorodnej, szczęściodajnej, że człowiek jest stworzony do miłości, a żeby móc miłować, musi pokonać swój egoizm, musi podejmować czyny, które mu się nie opłacają, mówiąc brutalnie, a w ogólnym rozrachunku właśnie one mu się opłacą, bo ukształtują go jako osobę zdolną do miłości. Tak więc czasem mówię, że pierwszą przeszkodą budowania relacji jest niezdolność osób do miłości. I dziś coraz częściej chyba młoda dziewczyna, młody chłopak mówią, że pobierają się z miłości, a oni tylko rozbudzili bardzo silnie uczucia, czasem tylko ciała rozbudzili. I oni krótko potem się rozwodzą, bo im się nie udało, się nie dopasowali, że oni musieliby się teraz pół kroku cofnąć, zainwestować w siebie, powalczyć ze swoim egoizmem po to, by móc cokolwiek dać. Człowiek, który siebie nie posiada samego, nie może siebie dać w miłości. To jest nieszczęście, dramat wielu ludzi, którzy miotają się w życiu, zmieniają kolejnych partnerów, a nie rozumieją, co jest prawdziwym powodem jego nieszczęścia. To jest jego własny egoizm. To nie wszyscy dookoła są winni, tylko on sam jeszcze nie dojrzał do tego, by nadawać się do miłości. Drugą taką bardzo praktyczną i powszechnie występującą przyczyną faktu, że trudno nam jest budować relację, tą piękną relację miłości między mężem i żoną, są nie tylko tą, ale na tej się dzisiaj skupiamy, jest inność kobiety i mężczyzny. I to, że jesteśmy inni, to no powiedzmy z anatomii to widać, ale w zasadzie dzisiejszy świat jakby chciał na tym poprzestać. Udajemy, czy świat udaje, że jesteśmy sobie nawzajem niepotrzebni, że możemy się nawzajem zastąpić, że można dobrze wychować dziecko przez samą matkę, czy przez samego ojca, albo przez dwie panie, czy dwóch panów, że to przez wszystko jedno. Oczywiście zwykła jakaś głupota, bo to trudno nawet innego słowa na to użyć. Jesteśmy inni, zostaliśmy stworzeni mądrze i opatrznościowo przez mądrego Stwórcę, który nas przeznaczył do różnych zadań. Wobec tego z Jego mądrości jesteśmy inni i mamy to rozpoznać i wykorzystać dobrze w życiu, a nie negować, bo w imię jakiejś tam nowomowy czy jakiejś poprawności politycznej, że dzisiaj się mówi, że jesteśmy równi, to znaczy tacy sami. Tak samo ja czasem sobie żartuję, że to w takim razie mąż z żoną powinien na przemian węgiel z piwnicy nosić. Byłaby to krzycząca niesprawiedliwość. Ona ma robić to, do czego jest stworzona. Obdarzyć wspólnotę małżeńską i rodzinną swoim geniuszem, a ona robi to, do czego on jest stworzony. I to nie jest to samo. Czasem obrazowo opowiadam, że oto tak jak dalekowic i krótkowic. Nie można na przemian zatrudniać dalekowidza i krótkowidza, nie wiem, do siedzenia na bocianim gnieździe i wyglądania lądu. Prawda? Jeden się do tego lepiej nadaje, drugi gorzej, to jest oczywiste. Jednak do śledzenia szczegółów, nie wiem, tam nawlekania igły czy podobnie drobnych rzeczy, też niesprawiedliwe by było raz kazać to robić krótkowidzowi, raz dalekowidzowi. Trzeba tylko rozpoznać mądrze. Oczywiście poza ogólnym podziałem kobieta-mężczyzna, kobiety-mężczyźni, jest jeszcze podział indywidualny, ta kobieta, która może mieć szczególne talenty, ten mężczyzna, który może mieć jakieś tam indywidualne swoje umiejętności, czy również ograniczenia. Bardzo wielu mężczyzn dobrze funkcjonuje w kuchni. W porządku, niech funkcjonują. Natomiast niech nie próbują karmić piersią, bo nie są do tego stworzeni, prawda? I jakbyśmy mieli zakreślić takie pole działań kobiety i mężczyzny, gdzie bez ryzyka popełnienia pomyłki, to na pewno im mamy do czynienia z człowiekiem bardziej bezbronnym, słabym, chorym, nie dającym sobie rady, tym bardziej niezastąpiona jest tam kobieta. Kobieta zresztą ma wrodzone, to dzisiaj przebadano przez te różne cechy psychiczne i wrodzony poziom empatii, czyli zdolności wczuwania się w sprawy drugiego człowieka, tego właśnie potrzebującego, mają znacznie wyższe kobiety. Wobec tego nie wpadajmy na pomysł, że na urlop macierzyński pójdzie mężczyzna, bo ona lepiej zarabia, prawda? Spokojnie. Ona przy dziecku jest w tym momencie zastąpiona. Zresztą biologia to podpowiada. Pan Bóg nam to mówi przez biologię, przez stworzenie swoje. To ona karmi piersią i to ona przy małym dziecku jest zastąpiona. Przy dużym możemy dyskutować. Oczywiście jest trudno ustalić, w jakim wieku ważniejszy dla dziecka staje się ojciec niż matka, ale drogie panie, ten wiek przychodzi, że w pewnym momencie dla rozwoju dziecka ważniejszy jest dobry kontakt z ojcem niż z matką. Na pewno od urodzenia ważniejsza jest matka. Ale przychodzi moment, kiedy więcej zależy w życiu dziecka od ojca niż od matki. Dramatem jest, jeżeli wtedy ojca zabraknie. No. A więc mądre rozeznanie. Kobieta jest generalnie stworzona do relacji z człowiekiem i tam należy ją posyłać, a mężczyzna jest generalnie stworzony nazwijmy to, do walki z materią, ze światem zewnętrznym, prawda? To ona jest związana pępowiną z dzieckiem, a on jest jakby na zewnątrz tego układu. On ma, mówiąc symbolicznie, przynosić pokarm i bronić dom żonę i dzieci przed napastnikiem zewnętrznym, no i dostarczać pożywienia, budować dach nad głową i tak dalej. To są pewne symbole, ale tam to ma dużo głębszą treść. Mamy pewne naturalne predyspozycje i nonsensem jest negowanie tego i nonsensem jest niewykorzystywanie tego, tych naturalnych predyspozycji w funkcjonowaniu rodziny, bo to jest marnowanie talentów. Nie wolno tego robić. Tak jak wspomniałem, te talenty są też troszkę różnie rozłożone u różnych osób i dlatego to nie ma takiej ostrej kreski, że kuchnia to kobieta, powiedzmy, a garaż to mężczyzna. Niekoniecznie. ale jednak pewne rzeczy są nie do podważenia. No. Jakbym miał zebrać wszystkie narzekania żon na mężów, bo nie dość, że my nie wykorzystujemy dobrze tego faktu, że jesteśmy inni, my go marnujemy, wymieniając się we wszystkich czynnościach, to jeszcze my, nie wiedząc o tym, nie zdając sobie z tego sprawy, świat nam w tym niestety pomaga w cudzysłowie, to my jeszcze się ranimy nawzajem. Bo to, jak zacząłem mówić, najwięcej pretensji żon, niemalże wszystkie pretensje żon do mężów, sprowadzają się do jednego zdania. Proszę pana, mój mąż jest chłopem. Oczywiście żadna kobieta tego tak nie nazwie, ale mówi, proszę pana, on źle czuje, albo w ogóle nie czuje, a ja czuję, prawda? On nie jest kobietą. Proszę pana, on źle myśli. On się nie domyśla w ogóle, a ja się domyślam, prawda, jako kobieta i tak dalej, i tak dalej. On ma złe tęsknoty, on chce źle spędzać czas, on chce zrobić wszystko źle, bo nie po kobiecemu. Ile kobiet unieszczęśliwia swoich mężów tym, że chciałby go tak ugłaskać dla takiego domowego koteczka, pioseczka, grzecznego, być tak się przytuli do niej, będzie szczęśliwy z tego powodu, że właśnie jest takim grzecznym pioseczkiem, prawda? Tutaj na odtrutkę można podpowiedzieć książkę El Greira, Johna, o dzikie serce. Daleki jestem od tego, żeby mówić, że to wszystko jest do kupienia żywcem, co w tej książce jest napisane, ale bardzo ważne wątki. Że mężczyzna jest trochę innym stworzeniem i ma jakieś inne tęsknoty. Czasem nawet trochę dzikie i mądra kobieta powinna na to pozwolić, żeby, nie wiem, wyszalał się trochę na nartach, czy powspinał się na skałkach, mimo że ona się boi, że może spaść. Prawda? Ja też bałem się, jak mój syn, mały, jedyny syn, jedyny potomek, jedyny spadkobierca nazwiska, prawda? Och, jest, jeszcze by można wymieniać. Właził mi na drzewo w górach wysokie, 20, może nawet więcej metrów nad ziemią. No pewno, że się bałem. Ale mam mu zabronić, żeby jak nie będę patrzył, zleci i się zabije. To ja wolę go nauczyć chodzić po drzewach. Sam łaziłem też dużo, na wsi się chowałem, prawda? I łaziłem po drzewach strasznie. Oczywiście mama się bała, ale ważniejsze moim zdaniem jest to, żeby ojciec powiedział, chłopie, trzy zasada alpinistyczna, trzy chwyty. Dwie ręce, dwie nogi. Jedną puszczasz, trzy muszą być pewne. Że w razie czego, jak któryś zawiedzie, tak, to go uratuje przed jakimś tam urazem, czy nawet śmiercią, prawda? I jest coś takiego, że mama bojąca się o chłopca zabroni mu jeździć szybko na rowerze. Zabroni mu się przewrócić, zabroni mu sobie nabić guza, ale on nie wyrośnie na faceta. I mamy dzisiaj takie rzesze facetów, którzy mają po 30 lat, mamusia im szykuje śniadanko i odpędza kolejne narzeczone, bo są nieodpowiednią partią dla synka, prawda? I mamy dzisiaj, czego przejawem jest to, że dzisiaj tak zwane wolne związki, dokładnie to brzmi, wolne, one są wolne tylko od odpowiedzialności. Ale skąd się to bierze? Bo to musi mieć jakąś przyczynę. Niestety mówię to jako mężczyzna. Z lęku mężczyzn przed wzięciem odpowiedzialności. Mężczyzna, który nie dorósł w warunkach twardych, pod twardą ręką ojca, wypieszczony przez mamusię, nigdy nie podjął żadnej ryzykownej decyzji, nigdy sobie guza nawet porządnego nie nabił, rany nie ma, blizny nie ma żadnej. No i co ten mężczyzna ma teraz na całe życie się wiązać? To może tak dorobimy piękną ideologię, w tym jesteśmy dobrzy i powiemy, że taki nadzwązek nie potrzebuje żadnych papierów, ani z kościoła, ani z urzędu, ani znikąd. My się tak kochamy, prawda? A w razie czego można czmychnąć. I to robią mężczyźni. Jak się poczyna dziecko w takim związku niezaplanowane, to bardzo często, niestety z tym się spotykałem, mężczyzna, wspaniały wydawałoby się mężczyzna, daje do wyboru kobiecie albo dziecko, albo ja. Albo zabijesz dziecko, albo ja odejdę. Jakiż ona ma wybór? Jakiś ona, jako kobieta, matka, ma wybór. Oba tragiczne. No. Tak więc, to żeby nie być oskarżonym o to, że ja się czepiam pań. Oczywiście mężczyźni oskarżają o to samo swoje żony. Proszę pana, ona jest babą. Wszystko robi po kobiecemu. Znowu, nie tak wyglądają oskarżenia, prawda? I mało tego, mamy oczekiwania od drugiej płci, które w ogóle nie wchodzą w rachubę, które w ogóle nie mogą być spełnione. A jak się oczekiwanie nie spełnia, no to jesteśmy sfrustrowani, jesteśmy zawiedzeni, jesteśmy smutni. No to warto by wyeliminować głupie oczekiwania. I właśnie one też wynikają z różnicy płci. Ileż kobiet oczekuje naprawdę przez całe życie, przez kilkadziesiąt lat, że mąż wreszcie będzie się domyślał. Jeszcze się oglądało głupich filmów, których jak mąż się kochał, to się domyślał. Jeszcze powtarzam, że jakbyś kochał, to byś się domyślał. Chłop się nie będzie po kobiecemu domyślał, bo nie ma takiej empatii jak kobieta. owszem, on się może nauczyć przy konkretnej kobiecie. Ona mu parę razy powie, to on mniej więcej zrozumie, o co to chodzi i to będzie wyglądał, on będzie reagował tak, jak ona by chciała i to będzie wyglądało prawie, jakby się domyślał. Ale to nie jest domyślanie kobiece. On może się tylko zachowywać tak, żeby jej było z tym jego zachowaniem dobrze, ale on i tak nie posiądzie tej kobiecej wrażliwości, subtelności reakcji na drugiego człowieka, prawda? Podobnie mężczyźni, na przykład wielu mężczyźni muszą wszystko zrozumieć, już tak od okresu dojrzewania chłopcy chcą rozumieć świat, zresztą stają się przez to trudni, bo ojcowie czują się niepotrzebni przy nich, bo chłopcy rozumieją wszystko lepiej od ojców, prawda? No, to są takie porywy młodzieńczych umysłów i takich różnych pierwszych doświadczeń, takiego samodzielnego myślenia, wymyślania, poznawania świata. I mężczyzna, który chce zrozumieć, no oczywiście każdy normalny mężczyzna, żyjąc z kobietą, chce zrozumieć jej zachowanie. To jest bardzo naturalne. Tylko to jest głupie po prostu, bo nie zrozumie. Bo nie jest w stanie zrozumieć. Dlaczego nie jest w stanie zrozumieć? Bo ona sama nie rozumie swojego zachowania, dlatego że jej zachowanie nie wynika li tylko z racji rozumowych. Ono wynika z uczuć, z emocji, z różnych wydarzeń zewnętrznych, presji wewnętrznych, chociażby hormonalnych, prawda, które się zmieniają wraz z rytmem płodności. To wszystko wpływa na jej zachowanie i ona nie może powiedzieć, dlaczego dzisiaj płacze. No bo płacze, no. Ja muszę zrozumieć, dlaczego i męczy ją, dręczy, dlaczego płaczesz, albo jeszcze jej tłumaczy, że głupstwo popełniasz, niepotrzebnie płaczesz, bo to niczego nie zmieni. Albo marnujesz płyny i sole mineralne z organizmu i przestań płakać, prawda? To wszystko prawda, ale to nie trafia na zapotrzebowanie kobiety. Także dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że bardzo wielu ludzi wchodzi w relację damsko-męską, najgłębszą. Relację miłosną, małżeńską na całe życie. I tak planują, uczciwie tak chcą. A nie zdają sobie sprawy, że są dwoma osobnymi osobami, sama nazwa osoba określa, że są osobni i co gorsza, są osobami z definicji, z planu Bożego innymi. Jeżeli oni tego nie wiedzą, no to jest, są o krok już w pierwszych tygodniach małżeństwa od decyzji o tym, że oni się nie dopasowali. Bo ona jest inna, on jest inny. Zamiast się cieszyć innością i wykorzystywać tą inność dla wspólnego dobra, to oni tą inność, no mają do siebie przynajmniej pretensje o tą inność. Oczywiście im jest ze sobą po prostu źle. Po prostu jest im źle, bo wszystko, co ona w sobie znajdowała najpiękniejszego, co było miarą jej kobiecości, jemu przeszkadza. A z kolei to, co on cenił w sobie jako męskość, to dla niej jest nie do przyjęcia. No i albo się okaleczą z kobiecości, z męskości i będą akceptowalni dla siebie i nieszczęśliwi, albo się nie będą mogli dogadać i też będą nieszczęśliwi. Ale u podstaw leży oszustwo świata, które mówi, że kobieta i mężczyzna to jest to samo. I do tego samego jesteśmy stworzeni, że wszystkie funkcje są wymienialne. Absurd. Absurd. Zobaczmy, ile konsekwencji może wynikać z tego jednego prostego faktu, że nie mamy jako ludzie wychowani w dzisiejszym świecie jasnej świadomości. Jesteśmy kimś innym, do czego innego jesteśmy stworzeni. Mamy prawo inaczej myśleć, inaczej reagować, inaczej pragnąć. Gdybyśmy to wiedzieli, o ileż łatwiej by nam było budować relacje miłości między osobami tak różnymi. Jakbyśmy sięgnęli jeszcze troszeczkę głębiej, to różnice, które są między mężczyzną i kobietą w reakcjach takich na co dzień, one są jeszcze pogłębione i jeszcze powodujące tragiczniejsze skutki w tej subtelnej dziedzinie płciowości. To się oczywiście nadaje na osobny temat, ale generalnie kobieta jest zupełnie inna w swoich relacjach seksualnych od mężczyzny. Jedynym ekspertem od siebie, od kobiety jest ona sama, choć dzisiaj tak dziewczyną się próbuje tak zamącić w głowach, że one samej siebie nie rozumieją. Zaczynają głosić to, co im świat każe głosić. Świat na przykład głosi, że kobiety lubią brutalnych mężczyzn, więc dziewczyny zmuszają się do tego, by lubić brutalnych mężczyzn, żeby być prawdziwymi kobietami. I oczywiście wynaturzają się ewidentnie i są nieszczęśliwe, no ale muszą takie być, bo taka jest moda, czy takie jest, czy tak się mówi, prawda? I tutaj świat posługuje się, świat mówię, to nie jest jakiś anonimowy świat. To są ludzie, którzy napędzają celowo, programowo, świadomie i profesjonalnie bałagan seksualny, na którym robią po prostu biznes. I w związku z tym całą tą sferę się fałszuje i takim skutecznym skuteczniejszym, negatywnie skuteczniejszym fałszerstwem jest to, że mówi się, że mężczyzna jest ekspertem, a kobieta ma siedzieć cicho. Ona, jedyny ekspert od siebie samej, ma siedzieć cicho, a on, nie mający pojęcia o funkcjonowaniu kobiety, ma być ekspertem, no to czerpie wzory, nie wiem, z pornografii i ze świata zewnętrznego i okalecza relacje od samego początku. Także ta relacja intymna, która mogłaby do końca życia przepięknie, cudownie owocować coraz większą głębią, ona bardzo wiele małżeństw od samego początku rozdziela, rozdrażnia, frustruje. To nie jest przypadek, że najpowszechniejszą frustracją, a więc najpowszechniej zawiedzione oczekiwania, bo stąd się bierze frustracja, najpowszechniej zawiedzione oczekiwania w małżeństwach polskich związane są ze sferą seksualności. Najpowszechniej i najgłębsze rany i niespełnionych oczekiwań są właśnie z tą dziedziną, bo po pierwsze oczekiwania rozbudzono w ludziach fatalne i wcale nie, nieludzkie i nie prowadzące do szczęścia, bo w naturze ludzką jest wpisana wierność i monogamia, a świat podpowiada zabawę każdego z każdym, prawda? Ludzie tęsknią niestety do tego i potem się okazuje, że są nieszczęśliwi, dziwią się temu. Ale po drugie, rzeczywistość jest zła. Rzeczywistość jest zła, bo wzorce są złe, bo fałszywą wiedzę się w tej dziedzinie przekazuje. Nadawałoby się nawet nie na osobną audycję, a na cykl audycji tematyka płciowości. To wcale nie są święcia, to jest święty teren przekazywania życia wspólnie z Bogiem, prawda? A świat z tego uczynił święcia, świat to zafałszował. Idźmy dalej, bo mamy tu, czas nam ubiega, jeszcze miałem kilka punktów wymienić, chociaż wymienię. Zwykłe niedocenienie w codzienności. To jest udręka nie tylko kobiet, bo to, że mąż nie zauważa cesjat na obiad, nie zauważa, że żona zaharowana przy dzieciach, kilkorgu dzieci, sprząta w kółko, ciągle wszystko w bałaganie, gotuje, pierze, prasuje, jeszcze celuje czasem. A on mówi, ty się bawisz dziećmi w domu, a ja tu ciężko pracuję. To nie tylko tak jest, że kobiety się czują niedowartościowane przez mężczyzn, którzy nie widzą. Oczywiście ci mężczyźni nie widzą, bo też raz nie zdobyli się na miłość, czyli na troskę o tą drugą osobę, a dwa, że też w domu prawdopodobnie mamusia nie kazała mu szanować swojej pracy, siostry robiły wszystko za niego, no i potem tak wyszło, prawda? Nie chcę usprawiedliwiać, żeśmy się dobrze rozumieli, nie chcę usprawiedliwiać mężczyzn, bo nie są zwolnieni z odpowiedzialności za swoje postępowanie. Ale to, że źle są kształtowane relacje damsko-męskie, obciąża obie strony. To nie jest tak. Kobiety, które by się szanowały, wymusiłyby na mężczyznach szanowanie. To, że mężczyźni szanują kobiety, jest to straszne. Ale pomaga w tym fakt, że kobiety same siebie nie szanują, prawda? Powtarzam, nie usprawiedliwiam mężczyzn, którzy nie szanują kobiet. Natomiast źródło jest, jakie jest. Tak więc zwykłe niedocenienie, to nie tylko kobiety są niedoceniane, mężczyzna też jest niedoceniany w domu. Bardzo często określany mianem nie dojdę, w ogóle zobacz, co tam sąsiad, zobacz wszyscy, tylko ty jeden. Taki kawał, który bardzo go jakoś mi przypadł do gustu, bo on coś bardzo ważnego psychologicznie oddaje, że ona do męża mówi, nie dojdę, jesteś skończona, nie dojdę. Jakby były mistrzostwa świata niedojdów, to by zajął drugie miejsce. A mąż zdziwiony pyta, dlaczego drugie? A, bo taka nie dojdę jesteś. Takie bez produktywne narzekanie i żona myśli, że jak ona będzie narzekać, to mąż się poprawi. No absolutna bzdura. To jeszcze podcina skrzydła, właśnie macha ręką, zamyka się i działa na zewnątrz, i tam, gdzie go podziwiają, tam, gdzie go... I potem się okazuje, że jakaś inna kobieta go bardziej podziwia niż żona. Szkoda. Także nawzajem nie potrafimy siebie docenić, nie potrafimy siebie dowartościować, nie potrafimy być dla siebie mili, a potem się dziwimy, że szukamy przyjemności w relacjach z innymi kobietami, z innymi mężczyznami. Następna sprawa, też trudna, to jest sprawa rodziny, wyjścia. To ta słynna teściowa, prawda, ze wszystkimi kawałami o teściowa. To nie tylko o teściową chodzi, to chodzi o cały dom rodziny, w którym wyrośliśmy. Nie jest naszą ani winą, ani zasługą, w jakim domu wyrośliśmy. I pretensje o ten dom, po pierwsze są bardzo bolesne, a po drugie są całkowicie niesprawiedliwe. Bo nawet jeżeli on wyrósł z domu, nie wiem, alkoholika, to nie jest to jego winą. Jeżeli ona z takiego domu go wzięła, to wypominanie mu, bo twój stary pił, jest no co najmniej bezduszne, jeżeli nie gorzej by to trzeba określić, prawda? Biorąc męża czy żonę z domu jakiegoś zniszczonego, niedoskonałego, no trzeba mieć świadomość, że część ciężaru będzie trzeba wziąć na siebie. Ciężaru kosztu wychowania w takim domu, prawda? To nie jest żadna wina. A wypominanie tego, tak jak powiedziałem, jest to zupełne nieporozumienie. To jest jakieś zadawanie czystego, żywego bólu Bo najbardziej nas boli to niesprawiedliwe oskarżenie, prawda? I to właśnie tu jest coś takiego. Jakaż jest wina chłopaka, że jego ojciec pił, czy dziewczyny, że jej matka tak czy inaczej się prowadziła, prawda? Poza tym problem teściów jest o tyle trudny, że tu się zbiegają skrajne subiektywizmy. Zupełnie inaczej patrzy się na swoich rodziców, zupełnie inaczej na tą drugą stronę. Może króciuteńko jeden przykład, który no, już był 2 lata temu, ale bardzo, bardzo mi zapadł w pamięci. Taka młoda para przyszła krótko po ślubie, 2 lata, chyba tam 2-8 miesięcy, zdaje się dokładnie, i tak siedli na skrajach krzeseł w poradni i tak nie mogą zacząć. Wreszcie ona szturchnęła go, to mi się nawet podobało. Mówi, no mężczyzna jesteś, ty powiedz. On zaczął mówić. Jesteśmy małżeństwem 2 lata i 8 miesięcy. No mamy problemy, mieszkamy co prawda z moimi rodzicami, ale to nie jest problem, ponieważ moi rodzice to bardzo kulturalni ludzie i w nic nam się nie mieszają. I na tym, w tym momencie ona poskakuje na krześle i zaczyna podniesionym głosem, co on gada, przecież to jego rodzice mieszają nam się dokładnie we wszystko. W tym momencie on, już gotowy do boju, zaczyna nią autentycznie krzyczeć, to twoi, już nie będę cytował słów, jakie padają, co twoi robią, prawda, i skaczą sobie do oczu. Ja sobie pomyślałem, oni oboje są bardzo szczerzy. Bo on naprawdę widzi niestosowne zachowania jej rodziców, a ona naprawdę widzi jego. Dla niego i zachowanie jego rodziców jest normalne, przecież on od dziecka w tym wyrósł. I zobaczmy, bez niczyjej winy, bez niczyjej złej woli. Zupełnie inne patrzenie. Dlatego zawsze namawiam małżonków, gdzie pojawiają się jakiekolwiek problemy z teściami, a przy źle mającym się małżeństwie prawie zawsze są. To mówię, jeżeli jedna ze stron zgłasza jakiekolwiek zastrzeżenie, to w ciemno przyjmować, nie dyskutować, że to jest nieprawda, tylko przyjmować do wykonania. Jeżeli żona się czuje mniej ważna od mamy męża, to mąż nie ma jej tłumaczyć, że to jest nieprawda, że źle się czuje, tylko ma coś zrobić, żeby się czuła ważniejsza od mamy i koniec. Bo o to właśnie jej czucie chodzi. Natomiast, żeby tutaj nie mówić o samych negatywach, z kolei dobre relacje z teściami, to już naprawdę widziałem wielokrotnie. Nawet gdy coś w małżeństwie zaczyna się kruszyć, to teściowie wtedy ich zaganiają ku sobie. Także dobre relacje to jest absolutny skarb, inwestycja w trwałość i w dobro małżeństwa. Warto nawet trochę dziwacznych teściów zaakceptować, żyć z nimi w dobrych układach, co nie znaczy, że pochwalać jakieś złe zachowania ich, czy ich jakieś na przykład mieszanie się, niedopuszczalne sprawy rodziny, czy wychowania dzieci, coś takiego. Nie. Ale utrzymywanie dobrych relacji z teściami jest ze wszech miar pożyteczne i to jest ciekawe, że właśnie tu rany na linii młodzi teściowie nie, są powszechne, są częste, zwłaszcza w tych źle mających się małżeństwach, a one nie są zgłaszane jako problem. Ludzie widzą mnóstwo różnych problemów, a nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę najbardziej boli to, że ona ma nienawiść do teściowej, a on w drugą stronę też, prawda? Czy tam do teścia, czy do rodziny, czy do rodzeństwa. Tych najbliższych, którzy gdzieś tam głęboko w sercu zapadają. I żeby to jednak zakończyć jakoś, to mam jeszcze ostatni punkt, który powiedzieć, muszę patrzeć tu na Leszka, ale jeszcze pozwolę mi powiedzieć jej po minutę, tak? Mianowicie ostatnią taką wyselekcjonowaną przeze mnie przyczyną, dla którego trudno jest małżonkom budować tą piękną relację miłości, bo o tym cały czas staram się mówić, to jest nieumiejętność komunikacji, nieumiejętność rozmowy. Jest to chyba można powiedzieć kulturowa nieumiejętność. My nie umiemy rozmawiać. Jakbyśmy przyjrzeli się systemowi naszego szkolnictwa, ono nie uczy rozmowy. On nie uczy wymiany myśli, nie uczy słuchania. Prawda? No, dyskusje polityków też no, nie są dobrym wzorcem, prawda? Ktoś ogląda telewizję, jeszcze wytrzymuje i ogląda, prawda? No po prostu nie mamy dobrych przykładów ani miejsc, gdzie uczymy się konstruktywnej, dobrej rozmowy. A trzeba powiedzieć, że dobra komunikacja to jest podstawowe narzędzie budowy komunii, budowy relacji. Jeżeli nie będziemy umieć rozmawiać, to gdybyśmy się naprawdę bardzo, bardzo starali, to te nasze efekty będą marne. Przypomina mi się taka anegdotka o drwalu, który rąbał i strasznie narzekał, że ma taką ciężką pracę, bo musi rąbać tyle drewna i do tego tempom siekierą. Tylko pytałem, no ale czemu nie naostrzysz? Ja nie mam czasu, mam takie normy, że ja muszę rąbać, nie mam czasu na oszczenie siekiery. I oczywiście zabawna historyjka, ale tak wygląda czasem, że ludzie tak bardzo się starają, tak bardzo próbują coś tam robić, małżeństwo, żeby było lepsze, bo mają tą świadomość, że chcieliby zainwestować, a nie cofną się pół kroku i nie naoszczą tej siekiery symbolicznie, czyli nie nauczą się rozmawiać. Nie? są po temu bardzo dogodne w naszym kraju okoliczności, bo chociażby są oferowane rekolekcje dla małżeń, spotkania małżeńskie, gdzie przez dwa dni nic innego się nie robi, tylko rozmawia. Jest to określona forma, to nie wolno nam zdradzać, na czym ona polega, ale, ale jest to właśnie nauka wymiany myśli między mężem i żoną, w którym nikt nikogo nie zagada, nikt nikogo nie zagłuszy, nikt nikomu nawet nie przerwie, bo nie ma takiej technicznej możliwości, prawda? Oczywiście to nie jest jedyne miejsce, gdzie można się nauczyć rozmawiać. Ale generalnie inwestycja w dobrą komunikację jest rzeczywiście bardzo rozsądna, bo stwarza szansę dość szybkiej naprawy relacji, dość szybkiej i widocznej w efektach no, pracy na rzecz naprawy małżeństwa. Także ja oczywiście jeszcze mnóstwo rzeczy nie powiedziałem, co bym chciał powiedzieć, ale to już tak patrzę na czas, że chyba przyzwoitość nakazuje skończyć przynajmniej w tym momencie. Może coś się uda dopowiedzieć przy odpowiedziach na telefony.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, przypominam, jest pan dr Jacek Pulikowski.
Zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, do włączenia się. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056 i dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat Warto naprawiać małżeństwo. Naszym gościem jest dr Jacek Pulikowski.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Dzwoni Robert.
Prosimy bardzo.
Ja chciałem pana psychologa spytać o taką kwestię, bo przeżywam taki mały wewnętrzny dramat. Oboje z dziewczyną obecnie. Mamy małe dziecko i w tym oboje jesteśmy po jakichś tam związkach, które są unieważnione. Natomiast no, między nami jest wiele takich napięć spowodowanych i zazdrością tej drugiej strony zupełnie nieuzasadnioną, ale również no, faktem pojawienia się dziecka i prawie że zupełnym załamaniem się komunikacji i coraz więcej jest takich napięć i nie wiem, może jest jakaś rada, jak w takiej sytuacji można spróbować rozwikłać ten problem.
Już rad można dawać, po prostu tak na marginesie, nie jestem psychologiem, tak, tylko tak się param takimi troszeczkę sprawami, ale to jest osobna historia, jak do tego doszedłem, tak? Ale co można podpowiedzieć, co na pewno nie zaszkodzi? Bo tak, to, że macie doświadczenia przeszłe, to musi wpływać na związek. I na to trzeba spokojnie patrzeć. Jeżeli będziecie, możecie tylko minimalizować koszty wcześniejszych związków, albo je ciągle, że tak powiem, powiększać. Jeżeli przestaniemy o tym mówić, jeżeli zlikwidujemy jakieś tam elementy przypominające, to będzie łatwiej. Jeżeli no, trudno zapomnieć, zakazać sobie myśleć, ale jeżeli przestaniemy o tym mówić, a już na pewno wypominać sobie nawzajem, to te koszty jakby będą maleć, choć one chociażby w ciele pozostają. Także tu trzeba z tym po prostu żyć w takich warunkach, jakie są. Natomiast patrząc tak do przodu, jeżeli nie idzie komunikacja, no to jest bardzo poważny sygnał. Tam pewnie za tym idzie i brak pokory, i jakiś egoizm. To każdego z nas to dotyczy. Także to nie jest, że ja panu mówię, że pan jest taki czy owaki, prawda? Ja też taki jestem. I trzeba szukać raz narzędzi, to już wspominałem. Może pojechać na chociażby takie spotkanie, jeżeli to jest możliwe, bo tam dość dużo się wydarza w ciągu tych dwóch dni. Jeżeli nie, no to może szukać kogoś, bo jeśli sobie nie radzicie, szukać kogoś, kto wami troszeczkę pokieruje. Na pewno dobrym pomysłem jest w ogóle przytulenie się bardziej do Pana Boga. Myślę w tym momencie konkretnie o spowiedzi. Jeżeli to będzie nie tylko przygodny spowiednik, bo wszedłem do kościoła, akurat taki był, ale będzie to znaleziony spowiednik, wspólny dla męża i żony, to stwarza to dodatkową szansę takiego no troszeczkę poprowadzenia przez życie. Nie chodzi o to, żeby zdać te spowiedzi nawzajem, prawda? Nie, ale wspólnie udanie się do kogoś mądrego. W tym wypadku jest to, jeżeli to będzie mądry spowiednik, to jednocześnie on łączy dwie funkcje, bo może być i takim, że tak powiem, doradcą i no, tym, który rozdaje łaski sakramentalne, prawda? Jeżeli nie znajdziemy tak, no to by trzeba osobno szukać być może osoby, która wami troszeczkę pokieruje. I zaufać. Kogoś znaleźć mądrego, wiarygodnego. Najpierw dobrze rozeznać, czy to jest osoba godna wiary, a potem po prostu zaufać i dać sobą pokierować. Dlaczego mówię to akurat specjalnie do mężczyzny? Bo mężczyźni mamy zawsze własne pomysły. Tylko, że te pomysły byłyby nieraz świetne na użytek kogoś innego. Natomiast są fatalne na użytek własny. Bo my posiadając własne emocje, własne pragnienia, tęsknoty. Oczywiście zawsze tak sobie wymyślamy, że to wina jest po stronie żony, no bo to widać gołym okiem, prawda? Każdy można potrafi tak wymyśleć. I jesteśmy dla siebie kiepskimi doradcami. Jest taki też sposób, żeby troszkę się zdystansować od tych swoich emocji. A co bym poradził swojemu zięciowi? Mężowi mojej córki, prawda? I wtedy się okaże, że już będę raczej ostrożny, żeby rzeczy, które na które sobie pozwalam, już bym zięciowi nie pozwolił. Aha, sygnał. To znaczy, że sam siebie oszukałem. Bo to nie musi być zła wola w tym, że my źle siebie traktujemy. To są właśnie te subiektywizmy, którym ulegamy, prawda? Jak już wydaje nam się, że mamy rację, no to wtedy już postępujemy zgodnie z racjami, prawda? Mąż zdradzający żonę, odchodzący do innej kobiety też potrafi to sobie wytłumaczyć, usprawiedliwić, właściwie powiedzieć, że to jest najlepsze, co mógł zrobić i w ogóle i tak długo wytrzymał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ale swojemu zięciowi by nie poradził, żeby zostawił córkę z trójką dzieci, prawda? Więc taki chwyt na uczciwe, troszeczkę zobiektywizowanie patrzenia na siebie samego. Gdyby żona zaczęła tak myśleć, rozumiem, żona, nie wiem, czy żona, czy dziewczyna jeszcze...
Jeszcze dziewczyna.
Jeszcze, no to jest jeszcze też czas, żeby spróbować, że tak powiem, dorosnąć do siebie. znaczy każdy, aby dorósł do tego, by zbudować nowy związek, ale też jeszcze jest czas, jeżeli uznamy, że to jednak nie ten, to żeby nie wchodzić w związek kolejny, który będzie znowu skazany na jakieś ciężkie, za ciężkie tarapaty, prawda? Czy chciałby, chociażby takie proste pytanie, to młodzieży podpowiadam, czy chciałbyś mieć taką córkę jak ta dziewczyna? Jeżeli absolutnie nie, no to, że ona się podoba, to jest za mało. Na tym się nie zbuduje. Czy chciałabyś mieć takiego syna jak ten chłopak, prawda? Czy jak ten mężczyzna? Jeżeli absolutnie nie, to dajcie sobie spokój. Ja nie chcę rozbijać wam związku, prawda? Ale czasem próbują tworzyć związek ludzie tylko dlatego, że no, byli dla siebie mili w jakiejś sytuacji, było im ze sobą przyjemnie i potem na siłę piłują, potem męczą się całe życie. A zupełnie z innej gliny ulubieni, zupełnie inne tęsknoty, zupełnie inne patrzenie na świat, na rodzinę, nawet na Boga i świat wartości. I no to póki nie jesteśmy związani, warto, tak naprawdę związani również ślubem, warto również to rozpatrzeć. Powtarzam, nie namawiam, żebyście się rozstawali w tej chwili, bo napotkaliście trudności. Każda para napotyka. Ale żeby rozsądnie się przyjrzeć, a potem budować, no było, budować w miłości, czyli w trosce o dobro drugiego, nie o swoje racje. No, pomocną osobą, już wspomniałem, jest osoba jakaś taka prowadząca, troszkę patrząca z boku, może to być wspólny spowiednik i wtedy to szanse rosną na dobrą decyzję, nie wiem jaką, czy związania się, czy rozejścia.
Dziecko jest.
Aha, dziecko się począło. No tak, to mamy kolejny element. No to teraz, tylko tak, no to jest stare nasze polskie mówienie. Pali się, coś trzeba robić, prawda? Ja nie chcę w tej chwili pouczać, że nie należało się wiązać seksualnie, prawda? Oczywiście jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialności. Dziecko ma prawo do ojca i matki i to już nie jest taki swobodny wybór, prawda? Tylko że ta rozmowa powinna się odbyć nie tylko przed poczęciem dziecka, przed rozpoczęciem współżycia płciowego, no prawda? Ja nie chcę być starym tutaj zrzędzącym tatusiem, prawda? No ale taka jest prawda. A w tej chwili musimy w sytuacji, jaka jest, tak samo możemy powiedzieć, co byśmy poradzili z córce, gdyby znalazła się w takiej sytuacji, co byśmy poradzili synowi, gdyby znalazł się w takiej sytuacji, prawda? No musicie sami tą decyzję podjąć, bo to nie jest tak, że ktoś z zewnątrz, ktokolwiek z zewnątrz powie cokolwiek, to i tak będzie to zła podpowiedź, dlatego że zwalniałaby was z odpowiedzialności. A to wy sami musicie decyzję podjąć dla dobra jej, pana i dziecka oczywiście. Nie wolno dobra dziecka pominąć w podejmowaniu tej decyzji.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Dzwoni Jerzy Szczęsny.
Prosimy bardzo.
Jestem pod wrażeniem, ponieważ tyle dobrych uwag w jednym czasie i miejscu. Nie chciałbym zajmować czasu na antenie osobom, które być może bardziej potrzebują rozmowy na konkretny temat problemów, które mają w życiu. Mam taką serdeczną prośbę i pytanie. Czy jest możliwość uzyskania zapisu dźwiękowego z tej audycji wykładu pana Jacka?
Tak, z tej audycji, jak i z poprzednich już chyba 20-30 na stronie Radia Maryja, www.radiomaryja.pl, razem pisane. I potem w zakładka audycje dla małżonków jutro w internecie, nawet już rano prawdopodobnie będzie w pliku MP3 do ściągnięcia na własny komputer czy do odsłuchania. Jest to możliwe. Także szereg audycji tematów nie tylko pana Jacka Pulikowskiego jest do odtworzenia do 5-6 lat wstecz.
Serdecznie
także zapraszam.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I dalej tak trzymać.
Bóg zapłać.
Dziękujemy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę, chciałbym pozostać anonimowy, jeśli wolno.
Proszę.
Ja nie miałem szczęścia do kobiet w moim życiu. Wydawało mi się, że po prostu zawsze mi się źle to wszystko przytrafia. Ale w pewnym momencie, dzięki splotowi różnych okoliczności i wydarzeń, uświadomiłem sobie, że po prostu jestem psychopatą. Że moje reakcje są psychopatyczne. I kiedy zacząłem brać poprawkę na te moje reakcje, no to się oczywiście wszystko zaczęło naprawiać. Relacje z domownikami się stały normalne. I teraz ta moja samoświadomość pozwala mi uprzedzać pewne wydarzenia, uprzedzać pewne moje reakcje. Ja mogę samokontrolować, wiem, jakbym reagował w danych sytuacjach. I okazuje się, że to nie ja miałem brak szczęścia do kobiet, tylko że ja nie miałem samoświadomości, wiedzy o samym sobie. Jeżeli małżonkowie są dobrze wychowani w domach rodzinnych, to zasadnicze problemy mają z głowy, ale jeśli są źle wychowani w domach rodzinnych, no to mają zasadnicze problemy do pokonania w swoich małżeństwach. I bardzo właśnie tutaj pomocna mi się wydaje, że to jest rzecz gruntowna. Poznać samych siebie i przyznać się. Przyznać się, że jestem skrzywiony, że jestem skrzywiona, że czegoś mi brakuje, że może jestem chory. I gruntownie, rzetelnie przyzna sam przed sobą do siebie samego, do tego, jakim jest. Kiedy przed współmałżonkiem ułoży się tą kawę na ławę, powinna, słuchaj, zobacz, ja no naprawdę taki jestem, no jestem psychopatą, no, no ty jesteś, no ona mówi, no tak, a ja widzisz, a jestem taka. I okazuje się, że patrzymy sobie w oczy, uśmiechamy się ze zrozumieniem i nagle się rozwija coś takiego jak takie wzajemne tolerowanie. No ona już wie, że ja mam dobrą wolę, bo się przyznałem do samego siebie. Ja wiem, że ona ma dobrą wolę, bo sama się do siebie przyznała. Jesteśmy tacy, właśnie jest. Jesteśmy trochę skrzywieni, trochę poranieni i w tym momencie zaczyna się budowanie czegoś fajnego. Czyli dobra wola w przyznaniu się do wszystkich skrzywień, jakie człowiek nabył w przed laty. I wtedy zaczyna być dobrze, bo wtedy człowiek ma dystans do siebie i może brać poprawkę na swoje wadliwe reakcje, na swoje wadliwe postawy.
Tak? Halo?
Urwało się.
Coś się nam kontakt urwał. No to może chociaż tyle.
Wątek jest jasny.
Już dużo było powiedziane.
Tak, znaczy ja bym ostrożny był z określeniami jednostek chorobowych takich czy innych, bo to oczywiście można diagnozować, ale tak czy inaczej każdy w sobie powinien rozpoznać swoje, delikatnie określmy, słabości, niedoskonałości, nauczyć się troszkę pokorniej patrzeć na siebie. I to, co pan powiedział, się bardzo wpisuje w to, co ja ukryłem pod słowem samowychowanie. By móc wychowywać siebie, to najpierw trzeba siebie poznać. I rzeczywiście ludzie, którzy siebie nie poznali, nie mogą siebie uprawiać, nie mogą siebie zagospodarowywać, czy czynić zdolniejszymi do miłości, prawda? Ludziom często się wydaje, że żyją jakimiś ułudami, wszyscy dookoła są źli, natomiast oni sami są skrzywdzeni przez świat, prawda? Także poznanie siebie jest pierwszym warunkiem. O drugim warunku pan też powiedział, zgoda na siebie, akceptacja siebie, takiego, jakim jestem, to nie znaczy, że to jest rezygnacja z rozwoju. Są dwie różne rzeczy, prawda? Kocham siebie takim, jakim jestem, ale chcę być lepszym po prostu. Dalej, następny krok, poznanie, akceptacja, to jest opanowanie siebie po to, by móc siebie ofiarować, by móc siebie dać. Czyli by móc stać się zdolnym do miłości, trzeba przejść tą drogę, poznać, zaakceptować siebie, zapanować nad sobą, również zapanować nad pobudzeniami wewnętrznymi, pobudzeniami ciała, oczywiście seksualnymi również, i dopiero wtedy mogę stać się darem. A dzisiaj ludzie próbują związać się w miłości, być darem, nie przyszedł przy tej drogi. Co oczywiście zawsze owocuje katastrofą. Prawda? A ludzie nie rozumieją, skąd się to wzięło. Oni nie dorośli do miłości. I ta wypowiedź dokładnie się wpisuje w ten nurt, prawda? Że aby móc miłować, trzeba przejść pewną drogę uzdolnienia siebie do miłości, poznania, akceptacja, opanowanie, by móc w miłości ofiarować siebie.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich w studiu bardzo serdecznie. Myślę, że...
A kogo my witamy?
Lucjan z Kraśnika.
Prosimy.
Z Lubelskiego. Myślę, że to Pawłowe przesłanie miłość nie zazdrości, miłość nie widzi złego, jest to czytanie jest bardzo rzadko, myślę, tylko przy okazji wesel jakiś, czy tam jak wypada w ciągu roku, ale to po prostu miłość to jest bardzo ogólnie i powinno to być w dzisiejszej dobie, szczególnie gdy jest taka rozwiązłość, powinno to być bardziej może w homiliach, w kazaniach, po prostu mówione o tych sprawach, a tak rzadko ogólnie. Miłość, Bóg was kocha, ale ludzie młodzi, szczególnie ja jeżdżę z maturzystami, z pielgrzymkami na Jasną Górę, jestem kierowcą autokaru, właścicielem i po prostu widzę, że to musi być po prostu coś większego niż tylko ludzie to poczytują jako seks i tam jakieś inne sprawy, ale miłość to właśnie to Pawłowe przesłanie. Nie zazdrości, nie widzi złego. Kocham cię takim, jakim jesteś, jak mówi Kościół właściwie i bardzo się cieszę z tych audycji teraz, co są wtorki, piątki dla młodzieży. Jeszcze wrócę do takiej sprawy, że może mało jest, jeżdżę z tymi ludźmi młodymi za granicę, do Grecji, mało jest audycji w Radiu Maryja, na przykład ludzie chłoną jakieś piosenki. Nie muszą to być jakieś tam piosenki, co nie zgadzają się z Bożą wolą. Mało jest po prostu tych audycji dla młodzieży. Jest piątek właściwie, bardzo pięknie i dziś dla małżeństw, ale to jest za krótko. To tyle, nie będę przedłużał. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękujemy Panu. Na pewno o miłości, tej prawdziwej miłości, bo nam się o miłości mówi, śpiewa, ale o jakichś protezach miłości, jakichś dziwactwach. Ale o prawdziwej miłości na pewno za mało mówimy, ale większym bólem jest to, że za mało tej prawdziwej miłości pokazujemy. I to my, rodzice, dzieci, my, dorośli, wychowawcy, wychowankom, prawda? Bo mówić o miłości można i trzeba, ale pokazać miłość, być gotowym do ofiarnego miłowania, tego potrzebują. Świat rzeczywiście bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli. I to jest jakiś taki wielki deficyt. Oczywiście media robią tutaj swoją robotę, bo pokazują antymiłość, a prawdziwej miłości, która jest oczywiście w świecie, nie pokazują i takie media jak Radio Maryja mogą tą lukę wypełniać i na pewno powinny to robić. I w jakimś stopniu myślę robią, prawda? Żeby ukazywać miłość, która jest w świecie, dawać miłość światu, a nie ukrywać tego. Złe rzeczy eksponować, a takie piękne ukrywać, prawda? To jest cały problem dzisiejszych mediów.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski. Drodzy Państwo, po chwili muzyki informacje. Prosimy przygotować coś do notowania.
Państwo, w ramach czasu ogłoszeń podam informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie, bo tutaj już wynikła sprawa, że one są bardzo potrzebne dla małżonków, szczególnie dla tych, którzy nie potrafią ze sobą rozmawiać. Właśnie one uczą dialogu, lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. I taka możliwość jest od 20 do 22 lutego w Olsztynie i w Tarnowie. I w Olsztynie zgłoszenia przyjmują państwo mareccy. Telefon 055 275 76 81, powtarzam, 055 275 76 81. W Tarnowie zgłoszenia przyjmują państwo mączarowscy, telefon pod telefonem 014 kierunkowy i dalej 624 04 29. Powtarzam, 014 624 04 29. Od 27 lutego do 1 marca będą rekolekcje w Białymstoku, w Częstochowie, w Przemyślu i w Rzeszowie. I szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl. Powtarzam, www.spotkaniamalzenskie.pl. W następną wtorek to więcej szczegółów.
I drodzy państwo, jeszcze taka informacja. Zbliża się 6. rocznica śmierci pana profesora Włodzimierza Fijałkowskiego. Pamiętam, jak szykowaliśmy się do naszego małżeństwa, prócz nauk ojca Karola Meissnera, takim naszym podręcznikiem, pierwszym właściwie w Polsce takim naukową książką na temat rozpoznawania płodności, cykl płodności. To był taki początek tego tytułu. To była właśnie praca habilitacyjna pana Włodzimierza Fijałkowskiego, profesora Włodzimierza Fijałkowskiego. I w najbliższą niedzielę, 15 lutego o 18.15 będzie w telewizji Trwami w Radiu Maryja audycja poświęcona jego osobie oraz działalności, a wieczorem w rozmowach niedokończonych o 21.40 będzie druga część audycji, tylko już w Radio Maryja, i w audycji weźmie udział między innymi syn pana profesora Paweł oraz bliskiego współpracownik, ksiądz Stanisław Kaniewski z Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi. Także serdecznie zapraszamy na tą audycję. Też w najbliższym czasie będzie sympozjum pastoralne w Kazimierzu Biskupim, organizowane przez misjonarzy Świętej Rodziny i duszpasterstwo rodzin diecezji włocławskiej. 18-19 lutego, w przyszłym tygodniu, środa, czwartek, Kazimierz Biskupi koło Konina. W całe dwa dni, od rana w środę do obiadu we czwartek, zgłoszenia w tym sympozjum. Nie będę tutaj całości czytał, ale to już jest z kolei 9. sympozjum pastoralne. Bierzemy w nim udział jako słuchacze. Kapitalne są wykłady, referaty. Można jeszcze zgłaszać udział telefonicznie. Telefon 792-676-909. Powtarzam, 792-676-909. I zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 17 lutego. Radość dojrzewania do chrześcijańskiej męskości. Temat przedstawią ksiądz Romuald Krzuk i pan Janusz Sukiennik. Także serdecznie zapraszamy. A dziś mamy doktora Jacka Pulikowskiego w studiu i rozmawiamy na temat, że warto naprawiać małżeństwo. Zawsze warto naprawiać.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Widzę z Podkarpacia. Ja mam pytanie do pana doktora. Po prostu mam taką sytuację, że mam męża, który jest po prostu trochę uzależniony od swojej mamy. Czyli mam taką właśnie zaborczą teściową, która rywalizuje ze mną. No właśnie często ja się czuję na drugim planie i wielokrotnie, kiedy mężowi właśnie mówiłam o tym, no to on to zbywa. Mówi, że to nieprawda, że tak nie jest. I no ja uważam, że mój mąż jest po prostu, no mam nie synkiem. Niestety, że no że ona też nawet nie pozwoli, właśnie moja teściowa, na to, że, żebym ja była na pierwszym planie, czyli żona i dzieci. Żona będzie wszystko robić, żeby to jednak właśnie ona była, jego mama właśnie na pierwszym planie. No i to mnie, to ta sytuacja od początku małżeństwa u nas jest i to jest takie dla mnie bardzo bolesne. No i jest przyczyną wielu, bardzo wielu konfliktów między nami.
A długo są Państwo małżeństwem?
Około 7 lat.
I razem mieszkacie Państwo?
Tak, my mieszkamy razem. Znaczy w jednym mieście mieszkamy, ale osobno. Osobno wynajmujemy mieszkanie. Jednak no, ci rodzice no właśnie no, chcą tych kontaktów. To jest normalne. Ja to rozumiem, ale jednak no, te kontakty właśnie, jeśli się zdarzą, czy przy wizytach, czy właśnie ona, mama męża, do nas przyjdzie, czy my tam, bo razem nigdy nie przychodzą. Są skłóceni ze sobą i jeśli przychodzą, to osobno. No to zawsze jakieś niesnaski, zawsze coś zostaje takiego, że później no, no jest jakaś, no coś jest nie tak właśnie. No i to jest problem. Tak. Dlatego jeśli bym mogła, to bym przeszła na odbiór.
Tak, oczywiście najgorszą rzeczą udzielać mądrych rad komuś tak z góry przez telefon i uważać, że są jedyne słuszne i najlepsze. Tu oczywiście nie ma recept gotowych. Natomiast zanim pani powiedziała, że rodzice męża są ze sobą skłóceni, bo rozumiem, że tak jest, to sobie pomyślałem o tym, czy jest w ogóle ojciec męża, czy jest i jaką pełni rolę, prawda? Bo to jest taka prawidłowość. Namawiam panią do poczytania książeczki Warto pokochać teściową.
Czytałam to.
I tam pani znajdzie pewne wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje, prawda? Dlaczego tak się dzieje. I rzeczywiście to jest obserwacja moja też po napisaniu tej książki, że właściwie wszystkie przykłady trudne czy drastyczne dotyczyły przypadku, gdy nie było dobrej więzi teściowej z teściem. I to jest niestety pewien taki odprysk. Jeżeli nie ma dobrej więzi w małżeństwie, to bardzo wiele dobrych matek Polek lokuje nadmiernie uczucia w swoich dzieciach, a w szczególności w synka. To jest taka rekompensata i synek staje się najważniejszym mężczyzną życia mamusi. No i niestety wyjście syna z domu, czy pojawienie się konkurencji dla mamy synowej, no często bywa właśnie taką wojną, czasem otwartą wojną. Czasem synowe, kolejne kandydatki na synowe są odpędzane przez mamę i tak dalej, i tak dalej. To się dzieje niestety dość często, ale zawsze w tle jest to, że nie jest właściwa relacja rodzice-dzieci, prawda? Że dzieci stały, no tak jak kiedyś takie stare powiedzenie, że jak Pan Bóg na pierwszym miejscu, wszystko na swoim miejscu, a rozszerzone, jak Pan Bóg na pierwszym miejscu, potem współmałżonek, potem dzieci, potem inni ludzie, to wszystko jest okej, prawda? I rzeczywiście to przestawienie emocji, uczuć z męża na dzieci owocuje, no nie chcę pani zasmucać, ale dozgonnymi problemami, bo to jest problem w emocjach mamy. Trudno, żeby mamy teraz wychowywać. Ma lat tam ileś, podejrzewam, że więcej niż 30, prawda? I ma swoje przyzwyczajenia. I ma swoje niedojrzałe uczucia, które nie mogą się ukoić w relacji z mężem, no bo jak sama pani wspomniała, są skłóceni. No to w kogo ona ma inwestować? W synka. Czyli ma, jakby mąż miał jeszcze brata, to jeszcze jest szansa, że przyjdzie na drugiego, ale to mała pociecha, bo gdzie indziej tam się to będzie źle działo, prawda? Ale dopóki nie uda się stworzyć sytuacji takiej, że mąż nie tyle uwierzy pani, że tak jest, bo jemu jest trudno, bo z jego punktu obserwacyjnego nie widać niestosownych zachowań mamy, nie widać tego, że pani subiektywnie czuje się gorsza od mamy, mówiąc tak w skrócie, prawda? On musiałby uwierzyć i podjąć konkretne działania, żeby pani poczuła się lepiej. On musiałby się zatroszczyć, mąż. Nawet nie rozumiejąc do końca, powinien się o panią zatroszczyć. Ale do tego potrzeba jest właśnie spokojnej rozmowy, nie skakanie sobie do oczu, nie wypominanie, tylko w pewnym sensie powierzenie się opiece męża. Że pani tak się czuje i czy on jest w stanie pani pomóc, prawda? Bo oczywiście to, że pani się czuje gorsza od mamy, owocuje w tym, że pani gorsze zupy mężowi gotuje. Oczywiście mężczyźni tego nie rozumieją, ale tak jest, tak jest. To oczywiście, ta gorsza zupa to jest symbol, prawda? No bo to nie możemy się uwolnić od tego, że jak ktoś na mnie krzywo patrzy, to na niego ciągle będę patrzył radośnie. Prawda? Gdzieś tam w końcu mi się też to patrzenie skrzywi. I mężczyzna czasem potrafi dobrze zacząć funkcjonować, jeżeli zrozumie, że on na tym wózku jedzie, że to jest jego biznes, prawda? Nie w sensie jakimś takim wyrachowanym, żeby po prostu no, dostrzegł, że on ma tu coś do zrobienia. Bo jak on jest poprawiany, przestawiany przez żonę, przez mówi mu się, że jest nie w porządku, to się będzie bronił. Jak się jemu powierzy problem, to zrób coś ty, wymyśl strategię, co zrobić, żeby tą sytuację odmienić, to jest szansa, nie mówię pewność, ale szansa, że on zaangażuje swój męski rozum, a jak rozum zaangażuje, no to wtedy to musi zadziałać, prawda? Mhm. Wtedy jest szansa, że to się zmieni. Ale to ma być nie manewrowanie mężem, tylko postawienie jasno sprawy, żeby on wziął problem do rozwiązania. Żeby uwierzył, że skoro w pani jest ten problem, choćby subiektywnie, to on jest obiektywnym problemem i on ma w swojej mądrości to rozwiązać. I wtedy jest szansa, ale myślę, że jeżeli się nie uda pomóc naprawić relacji mamy z tatą, teściów, to będzie bardzo ciężko. Bo syn będzie taki troszkę
tak,
między młotem a kołem.
Ja wiem już, znaczy ja się długo modliłam w ogóle o te relacje ich, za nich, ale jakoś po prostu przerwałam tą modlitwę.
No to trzeba wrócić.
Na to, ile tych tam doznałam różnych krzywd od nich i tak dalej, jak to wpływa na nasze małżeństwo. I prawdę powiedziawszy, ja nie widzę nadziei właśnie dozgonnie.
No więc u Pana Boga nie ma nic niemożliwego, prawda? Tak. Dzieją się autentyczne cuda. My ostatnio byliśmy w Meksyku przed Matką Bożą z Guadalupe i tam tak cuda, jakie tam się działy, to rzeczywiście odwracały losy świata, więc jest możliwe, tylko pewnie niekoniecznie w tym czasie to się dokona, kiedy my tego zażądamy od Pana Boga, ale pokornie prosić, sam nas do tego zachęca, jak natrętna wdowa mamy pukać do tych drzwi. A niezależnie od tego, no, próbować powierzać się mężowi, że panią to boli, żeby on spróbował coś z tym zrobić. To jest chyba jedyna droga, bo nakazywać to na pewno nie jest dobra droga.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Maria, jestem z Warszawy i
prosimy.
Chciałabym, jeśli można, dodać do tej audycji swoje dwa słowa, jeśli można. Czy już
bardzo,
teraz?
Jest pani na antenie, tak.
Niech będzie pochwalony jeszcze raz. Witam państwa, witam pana doktora i chciałam powiedzieć taką refleksję, że słucham z wielką uwagą i bardzo żałuję, że te 30 lat temu, kiedy byłam młoda i kiedy miałam takie problemy, byłam jedynaczką, byłam taka zagubiona w tym małżeństwie wtedy, taka bezradna, że nie było takich audycji. No ale to już jest za późno. Małżeństwa trzeba naprawiać. To jest moja taka refleksja, która nic odkrywczego nie daje. Trzeba naprawiać, bo jeżeli ludzie są wrażliwi i kochają się, a małżeństwo się jednak rozbije, to całe życie to już na człowieku spoczywa. Ja jestem tego przykładem. Ja ciągle analizuję, dlaczego miałam teściową. Pan doktor mówił o tym, że relacje między teściami. Mój mąż był z rozwiedzonej rodziny, wychowywała go babcia i miał takie kompleksy jakieś. Ja myślałam, że ja tą swoją miłością, tą swoją taką egzaltacją jakoś to naprawię. Był bardzo zraniony. A teściowa mieszkała daleko, poza granicami Polski. Proszę sobie wyobrazić, że mimo, że tak daleko, to stamtąd ona też tak oddziaływała na męża, że była szalenie, anektowała go. Jak przyjeżdżała, to dopisywała się do moich listów jakichś. Także raz widzieliśmy się dwa razy w roku, a jednak ja byłam ciągle speszona. I na przykład jak przyjeżdżała, to jechała z mężem do Zakopanego, a potem ja rozumiałam, że rzadko się widują, ale mnie też to bolało. A potem razem na przykład grali w piłkę, a ja się zajmowałam dzieckiem gdzieś tam u babci męża. I dlaczego ciągle widzę, panie doktorze, te obrazy ze swojego życia? Może to jest przesada, że ja się nie ułożyłam potem życia? Nie. Może taka jestem tak skonstruowana, ale rzeczywiście radzę wszystkim ludziom młodym walczyć i naprawiać, bo ja na przykład już nigdy i całe życie, do końca życia będę, to znaczy kochałam męża po prostu i bardzo mi żal, że nie było takich audycji, że nikt mi nie pomógł. że nikt nam nie pomógł. No nie mieliśmy też mieszkania, bo to były takie czasy. No ale to też nie jest, jak jest miłość, prawda, to mieszkanie nie jest takie ważne być może, ale nie umieliśmy sobie z tym poradzić. Byliśmy jedynakami, moi rodzice byli bardzo zaborczy i ja mama była też bardzo zaborcza. Ojciec z kolei męża w ogóle się tym nie interesował, mąż miał kompleksy. I na koniec chcę powiedzieć dziękuję za to, co pan doktor powiedział o tym dwojgu starszych ludziach, którzy jedli te śliwki. Właśnie to jest taka piękna przykład właśnie prawdziwej miłości. Z kolei jeszcze na koniec powiem, że czytam teraz o życiu Dostojewskiego i podziwiam, panie doktorze, takie żony, które są już dojrzałe jako młode dziewczyny, bo ja na przykład byłam niedojrzała. Ja do dziś nie jestem dojrzała taka, jak być powinnam. A żona Dostojewskiego była 25 lat od niego młodsza i znosiła jego te takie różne dziwactwa, jego zastawiała różne kosztowności, żeby mógł grać i poddawać się tym swoim jakimś dziwactwom. No być może dlatego, że był wielkim pisarzem, ale wydaje mi się, że są ludzie stworzeni do małżeństwa od razu, są dojrzali. I kobieta chyba musi, zdecydowanie ona musi ustępować. Ale w dzisiejszych czasach jest to równouprawnienie, które też zaburza. No a przede wszystkim musi to być z Bogiem. Z Bogiem, a nie zawsze to jest. Jeszcze raz dziękuję za tę audycję, chociaż spóźnioną 30 lat w moim życiu. I wszystkiego dobrego życzę z Bogiem.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Jeszcze raz się nasuwa, prawie że taki poczułem przymus przypomnienia pewnego cytatu z Pisma Świętego. Zresztą kilkakrotnie się w Piśmie Świętym on pojawia. Opuści mężczyzna ojca i matkę, połączy się z żoną i będą dwoje jednym ciałem. To opuszczenie dzisiaj rzeczywiście jest tak często trudne, niepełne, fikcyjne i te problemy, o których tu zresztą pani wspominała, z rodzicami jednej i drugiej strony zresztą, są dość powszechne. I to no jest to jakiś wielki ból. Też wspomniała pani o tej dojrzałości do małżeństwa. To nie jest tak, że ludzie się rodzą dojrzali do małżeństwa akurat. Ludzie się stają dojrzali i takimi ich czyni częściowo życie i warunki, w których wzrastają, ale tak naprawdę powracam znowu do tego zapomnianego słowa samowychowania. Jeżeli podejmą walkę o swoją dojrzałość, to trzymają lat 15, przepięknie mogą 15-latki pracować, znam z bliska takie przykłady. Trzymają 80 lat, też mogą dorastać i pokonywać swój egoizm i naprawdę to daje człowiekowi szczęście, jeżeli już będzie panem siebie i już nie będzie musiał robić to, co mu pobudzenia podpowiadają, tylko będzie mógł spokojnie sobą dysponować. Także dojrzałość, nie rodzimy się dojrzali, ale każdy może osiągnąć dojrzałość bez względu na to, jak bardzo jest niedojrzały, ile ma w tej chwili lat. To jest optymistyczne. Dla nikogo nie jest za późno na dojrzewanie.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich zebranych. Janusz Włodzie, mam jedno pytanie do prelegenta, żeby rozwinął takie zdanie. Jeżeli pan oczywiście może, to chciałem zacytować, że życie według zasad religii chrześcijańskiej wymaga dużo zaparcia samego siebie. Jakby pan był uprzejmy rozwinąć to zdanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzięki. Dzięki. To znaczy, życie według zasad religii chrześcijańskiej nie jest łatwe. Nikt tego nie obiecywał. W jednych czasach łatwiejsze, w innych trudniejsze. Wydaje się, że przychodzą czasy, w których będzie coraz trudniejsze, ponieważ jawią się pewne tęsknoty zupełnie niechrześcijańskie. Ale druga część tego, czy drugie rozumienie tego zdania, życie według zasad religii chrześcijańskiej jest jedyną drogą do prawdziwego szczęścia człowieka. Wobec tego ci, którzy chcą być szczęśliwi, nie mogą być szczęśliwi za darmo, nikt nie będzie szczęśliwy za darmo, można tylko się przyjemności nawykać za darmo. Ci, którzy poważnie chcą być szczęśliwi, nie mają innego wyjścia. Muszą żyć zgodnie z zasadami religii chrześcijańskiej. Dlaczego akurat religii chrześcijańskiej? Dlatego, że ta religia opisuje wolę Boga, który nas stworzył. Jeżeli On nas stworzył, to wie, co jest dla nas dobre. Powiedział nam, co jest dla nas dobre, co jest dla nas najlepsze, wcale nie najłatwiejsze. Jeżeli tą drogą pójdziemy, będziemy szczęśliwi. Osiągniemy pełnię człowieczeństwa, pełnię świętości, prawda? Tak więc droga pod górę, na szczyt jest trudna. Jest trudno, oczywiście, że jest, ale nie ma innej drogi na szczyt, nie ma drogi na szczyt z górki, nie ma drogi na szczyt łatwej. Jeżeli chcesz dojść na szczyt, jeżeli chcesz być szczęśliwy z powodu pięknych widoków, satysfakcji, że zdobyłeś szczyt, no to musisz się zdecydować na trud. I to jest dzisiejszy, chyba największy problem dzisiejszego człowieka. Że nam od dziecka się wmawia, że można osiągnąć szczęście łatwo, lekko i przyjemnie. Bo jeżeli byśmy wiedzieli, że trzeba się trudzić, no to dlaczego się nie trudzić według przepisu, jaki daje chrześcijaństwo, a trudzić się według innego przepisu, który jest niepewny. No? Tylko, że trudnością życia według tych zasad, oczywiście pomijam w tej chwili słabość ludzką, naturalną, kancerz grzechu pierwotnego i tak dalej. Wszyscy mamy słabości. Ale trudnością, moim zdaniem, podstawową jest to, że ludzie nie chcą iść tą drogą, bo ona jest trudna, myśląc, że można być szczęśliwym bez trudu. I to jest podstawowa pułapka dzisiejszych czasów. Jeżeli, bo my się chyba zbliżamy do jakiegoś...
Ale jeszcze możemy telefon odbierać. Jeszcze,
bo jest, dobra, to ja jeszcze bym jedną myśl dopowiedział, dokończę tą myśl może jeszcze później. Ale w każdym razie, oczywiście jest trudne, ale w tym jest pewien smak właśnie. Bo pokonywanie trudności człowiekowi daje największą radość.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Mówi Witek z Dolnego Śląska.
Prosimy.
Koło Milicza. Ja od początku nie słuchałem audycji, ale z treści zorientowałem się, że to jest pan doktor Jacek Kulikowski. Dziś skończyłem czytać Warto naprawiać małżeństwo. Tą książeczkę.
Tak.
Chciałem panu doktorowi ślicznie podziękować za to, co robi. I chciałem po prostu, nie wiem, czy się nie powtarzam, jeśli chodzi, bo nie wiem, czy nie była informacja na temat tej książki.
Nawet zapomnieliśmy podać, że tak, ona istnieje.
Że ona istnieje. No właśnie chciałem podać, chciałem zachęcić wszystkich. Ja już dzwoniłem również do Poznania, żeby większą ilość zakupić i spróbować rozprowadzić tutaj na naszym terenie, bo naprawdę, naprawdę bardzo wartościowa rzecz. Ślicznie panu doktorowi dziękuję. Wszystkiego dobrego, dalszych sił w pracy z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Tą książeczkę właściwie napisało życie, bo to są jakoś tam zebrane doświadczenia z rozmów z małżeństwami, prawda? Także to rzeczywiście myślę, że jest to prawdziwe, no bo z życia wzięte.
Nieduży format, 160 stron. Inicjatywa wydawnicza Jerozolima. Łukasz Kałużny w Poznaniu. Telefon wydawcy 61 870 86 85. Powtarzam numer telefonu wydawnictwa Jerozolima: 61 870 86 85. Czy możemy wziąć jeszcze jeden telefon?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Iwona z Białegostoku. Chciałam powiedzieć, że się bardzo cieszę, że mogłam znowu pana Jacka wysłuchać. Mam nadzieję, że kiedyś może na jakichś rekolekcjach spotkamy się razem. Pomyślałam sobie po wysłuchaniu audycji, że w dzisiejszym świecie jest takie nienazywanie rzeczy po imieniu. To jest takie prosto pomieszanie pewnych pojęć, które mnie zaczęło troszeczkę oburzać. Wyczytałam ostatnio w gazecie o pewnym znanym panu, nieistotne jakim, że jest on na przykład amatorem kobiet. Dokładnie brzmi amator kobiet, ale pomyślałam sobie, że to jest takie straszne. Ten pan miał jakąś swoją żonę, a jednak, nie wiem, w myśl jakichś swoich oczekiwań, może chciał się dowartościować, spotykając się z młodszymi kobietami, wykorzystywał te kobiety. I my tak to ładnie teraz nazywamy, prawda? Czyli w jakiś sposób chyba zamieniamy podejścia, zamieniamy pojęcia, prawda?
Ktoś to robi, ale my na przykład nie.
Całe szczęście. Podobnie ktoś zostawia swoją żonę, zostawia kobietę swego męża, dlatego że się zakochała w kimś innym. Znowu, nie nazywamy czegoś po imieniu. To nie jest miłość. To jest podążanie za czymś, co nie można nazwać przecież miłością. Tutaj ludzie akurat dzwonią z takimi różnymi problemami. Ja może chciałabym troszkę inaczej powiedzieć o naszym małżeństwie. Mamy takie szczęście, że Pan Bóg nas połączył w taki sposób, że może nie mamy większych problemów z porozumieniem. Bardzo się kochamy. Myślę, że pomaga nam w tym domowy kościół, w którym jesteśmy już od 9 lat. Nasze dzieci poczęły się w momencie, gdy już byliśmy w domowym kościele, także staramy się je wychowywać w myśl takich zasad. No i też chciałabym zachęcić do tych spotkań małżeńskich, o których właśnie Państwo mówią. I jeżeli można jeszcze chwileczkę, to chciałabym powiedzieć, bo myśmy na takich byli właśnie małżeńskich spotkaniach. Byliśmy na nich w listopadzie, właśnie w okolicach Białegostoku. I w zasadzie pojechaliśmy bez takich większych problemów swoich. Później myślałam, dlaczego właściwie na nich jesteśmy, prawda? Nie mamy większych problemów, wszystko jest fajnie. I podczas jednego z kazań ksiądz taką fajną historię powiedział. Czy ja mogę ją zacytować?
Króciutko.
Dobrze. A mianowicie przychodzi Icek do rabina i mówi, słuchaj rabinie, wszystko mi w życiu nie wychodzi. Mam złą żonę, dzieci się nie uczą, interes mi się w ogóle nie kręci. Co mam zrobić? Rabin powiedział, pójdź do domu i napisz kartkę. Nie zawsze tak będzie. Powieś się sobie w widocznym miejscu. Wróć po miesiącu. Po miesiącu wrócił Icek do rabina i mówi, no słuchaj, jest rewelacyjnie. Żona jest wspaniała, piękna, mądra, taka, z którą się ożeniłem. Dzieci mnie słuchają, szanują, są wspaniałe. A interes idzie. Więc teraz mogę tą kartkę zdjąć? Nie, nie zawsze tak będzie. I to jest taka odpowiedź chyba na to nasze małżeństwo, że może te spotkania małżeńskie są dla tych, którzy mają problemy, po to, żeby umieli rozwiązywać te problemy, a dla tych, którzy nie mają takich wielkich problemów z porozumieniem, żeby byli przygotowani na to, co czeka ich w życiu, bo nie wiadomo, co nas czeka w życiu. Może to być choroba dzieci, nasza choroba, może jakieś inne nieszczęścia, żebyśmy umieli być przygotowani na to, żebyśmy zawsze trwali przy Panu Bogu, który będzie nas wspierał, prowadził i żebyśmy umieli zawierzyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Iwono, pozdrawiamy Kościół Domowy w Białymstoku.
Bardzo dziękujemy. Przy okazji, jak znowu tak nasuwa się cytat z Pisma Świętego, kto stoi, niech baczy, by nie upadł. I rzeczywiście zawsze musimy baczyć, że nie jesteśmy do końca bezpieczni i tym małżeństwom, które się wydawało, że ich nic nie ruszy i przestały się troszczyć na bieżąco o jakość małżeństwa, to okazywało się nieraz ciężkie. W ciężkie tarapaty wpadali. Rzeczywiście to pomieszanie pojęć to jest pewna metoda. Metoda niszczenia tego, co dzisiaj słowo tradycyjne jest traktowane jak jakieś określenie pejoratywne, jak jakieś nie dzisiejsze, a w ogóle złe. Prawda? Przecież dobra tradycja jest dobra i ja chciałbym, żeby moje dzieci żyły w tradycyjnych rodzinach, znaczy tradycyjnych, znaczy z mężczyzna, z kobietą i z dziećmi, żeby je wychowywali. To jest tradycja, ale co ja złego w tym nic nie widzę, prawda? Także, że to żyjemy w świecie, w którym rzeczywiście miesza pojęcie, trzeba je prostować, dlatego ja też staram się w takich audycjach, jak mogę, pewne rzeczy ponazywać, bo to jest pierwszy moment do tego, żeby zacząć porządkować, nazwać, zrozumieć, bo potem dopiero jest szansa na porządkowanie.
4 minutki jeszcze.
No właśnie, to żeby to jakoś podsumować, już wcześniej chciałem to dopowiedzieć, tam było mowa o zaparciu samego siebie, o jakiegoś przekraczaniu siebie, oparciu się temu, co świat nam próbuje wmówić, bo my jakbyśmy poznali tego prawdziwego samego siebie, to byśmy nie musieli mu się opierać. Bo gdzieś tam głęboko w nas jest dobro wpisane, tylko że to dobro jest zasłonięte przez świat. I teraz chciałem powiedzieć taką myśl. Skąd się biorą działania człowiecze, ludzkie? Najpierw gdzieś tam w środku jest zaszczepiona tęsknota i świat nam właśnie wszczepia fałszywe tęsknoty. Jeśli zaczniemy tęsknić za cudzołóstwem, za zdradą, za jakimiś tam zabawami niegodziwymi, to potem to zaczynamy o tym myśleć. Jeśli zaczynamy tęsknić o dobru, pięknie i czystości, to zaczynamy też o tym myśleć. Czyli pierwotna jest tęsknota, potem jest myślenie, potem to się przeradza w mówienie na ten temat, aż wreszcie przychodzą czyny. I te czyny w pewnym sensie konstytuują człowieka. One czynią człowieka takim, jaki są jego czyny. Rzecz w tym, żeby nie zacząć tęsknić do fałszywych wartości. Świat nam robi wszystko, na kolorowo maluje te najobrzydliwsze nieraz wartości, żebyśmy za nimi zaczęli zatęsknili. I na czym polegał problem brata syna marnotrawnego? Nie chciał wrócić do domu ojca, bo tamten sobie z nierządnicami poszalał, a on nie. Tamten miał lepiej. Fałszywa tęsknota. Kto się pobawił z nierządnicami, na tym zyskał życiowo. Nikt. Każdego będzie to całe życie boleć. I podstawowa trudność, który w dzisiejszym świecie mówimy o niewierności, o zdradach, sięgnijmy głębiej. Gdzieś tam na dnie w sercu leżą tęsknoty. Jeżeli oczyścimy tęsknoty, jeżeli będziemy mieli czyste, piękne tęsknoty, jeżeli największą tęsknotą człowieka wchodzącego w małżeństwo będzie wierność, trwałość małżeństwa do końca, czysta, prawdziwa tęsknota, to on tą tęsknotę w życiu zrealizuje. A jeżeli wchodzi w małżeństwo, ale w sercu zostawia jakieś tęsknoty do czegoś nieczystego, no to to rozwala jego małżeństwo. Czyli pierwszym krokiem do naprawy małżeństwa jest oczyszczenie tęsknot, zatęsknienie do prawdziwego, czystego, wiernego, wyłącznego, dozgodnego małżeństwa. A reszta potem, nad resztą trzeba potem pracować.
Tak, naprawiać małżeństwo warto. Na początek więcej panów do nas dzwoniło, no bo to z naprawami to panowie zawsze bardziej lubią się parać tym, ale temat jest ważny, ważki dla wszystkich. Bo bez naprawiania, no to po prostu samo to się tylko rozlatuje.
Może jeszcze jedna taka myślę, jest ważna, że jeżeli się bierzemy za naprawę, to nie same dobre chęci, bo tymi, jak wiadomo, piekło jest wybrukowane. Żebyśmy te nasze pragnienia, tęsknoty, chęci naprawienia przełożyli na bardzo konkretne czyny. Na konkretne czyny, które dadzą się wprowadzić w życie, policzyć i stwierdzić, że tak było. Czynem wielkim i dla wielu małżeństw byłby to czyn zbawienny, gdyby mąż na przykład sobie poświęcił, bo ja wiem, 10 minut dziennie. Może dużo, no to 5 minut dziennie na słuchanie żony. Bez cmokania, bez poglądania na zegarek, bez wywracania oczyma. Po prostu życzliwe posłuchanie żony. No to jest czyn, konkretny czyn, który można zrealizować, prawda? I ja myślę, że życie wielu małżeństw by się odmieniło, gdyby na tak bohaterski czyn mężowie postąpili. Może w ramach postu niedługo się zaczyna, prawda? W ramach umartwienia zdobyli się na taki czyn. Podobnie żony mogłyby sobie jakieś czyny wymyślać, chociażby raz może w tygodniu, może dużo, może raz na 2 tygodnie, dzień, bez narzekania na męża. Bez mówienia, że jesteś do niczego. Może
jak chcemy naprawiać jakieś urządzenie, to wpierw powinniśmy sięgnąć do instrukcji obsługi, zobaczyć, czy wszystko jest dobrze podłączone, czy czegoś tam, jakieś usterki, jakaś nie jest banalna usterka przede wszystkim, którą możemy sami usunąć nawet bez specjalisty. I tutaj no, małżeństwo też posiada swoje instrukcje obsługi.
Dokładnie. Można po pierwsze 10 przykazań, prawda, ale po drugie, jak przeanalizujemy samą formułę zawierania małżeństwa, pytania i rotę przysięgi, no to mamy stricte wypisaną instrukcję obsługi, co trzeba robić, żeby małżeństwo było dobre, prawda? Pobieramy się z własnej woli bez żadnego przymusu i do końca życia mamy sobie przypominać, że my sami chcieliśmy, że obiecaliśmy sobie, że w dobrej i złej doli do końca wytrwamy. Wobec tego przypomnienia się złej doli zacieramy ręce, bo teraz się możemy właśnie wykazać wypełnieniem tego, co obiecaliśmy, prawda? Że przyjmiemy i po katolicku mamy potomstwo. To jest bardzo jasna deklaracja. Przyjmiemy każde dziecko, którym nas Bóg obdarzy. To wtedy, to, które planowaliśmy i to, które przyszło niezapowiedziane być może, niezaplanowane w danej chwili, czy nawet nieoczekiwane.
Przez nas.
Ale ono się nie wzięło z powietrza, oczywiście z wiatru, z przeciągu, prawda, to jest jasne. I potem rota przysięgi. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość. To jest jednoznaczna instrukcja obsługi dla mężczyzny. Miłość, czyli ślubuję troskę o twoje dobro, bez względu na to, jak ty się będziesz zachowywać i co robić. Ja będę się troszczył o twoje dobro. Największym twoim dobrem jest zbawienie, a więc będę robił wszystko, żeby stawała się coraz lepszym, coraz świętszym człowiekiem, prawda? Wierność, będę traktował cię zawsze tak, jakby cały świat na mnie patrzył, nie ukradkiem inaczej. Jak ciebie nie ma przy mnie, to inaczej traktuję kobiety. Nie. Czy jesteś przy mnie, czy nie, tak samo się zachowuję. Mam świadomość, że ktoś na mnie patrzy, kto, na kim powinno mi zależeć. Zawsze na mnie patrzy, zawsze mnie widzi. To jest i podstępuje tak, żeby się nie musieć wstydzić. Uczciwość to jest wypełnienie zasad. Niektórzy mówią, że uczciwość, staropolskie źródło, było uczczenie. Czyli mam cię uczcić przez nasze małżeństwo, w szczególności mam cię uczcić przez czyste, nieskalane łoże małżeńskie, przez całą sferę seksualności. To ma być uczczenie, a nie jakaś tania konsumpcja, jak świat nam podpowiada, czy jakieś, prawda, wykorzystywanie. Mam cię uczcić przez naszą cielesność. Oraz życie nie upuszczasz do śmierci. Bardzo jasne sformułowanie. Nic tu nie trzeba dodawać ani ujmować. Prawda? Mamy instrukcję obsługi. Sami ją podpisaliśmy, sami w ten interes weszliśmy, prawda? I jeżeli to wszystko wypełnimy wiernie do końca...
Z Bożą pomocą to możliwe.
Oczywiście z sięganiem po łaski sakramentalne, prawda? To my będziemy najbardziej szczęśliwi. I to jest najtrudniejsze, żeby człowiek zrozumiał, że wypełniając to, co obiecał, trafia dokładnie w swoją naturę, bo taki jest człowiek. I będąc wierny żonie do końca i mężowi do końca, będzie osiągnie największe szczęście. Żeby zatęsknił za wiernością, czystością, dozgonnością w małżeństwie.
Czego życzymy wszystkim.
I sobie też. Żebyśmy się szczęśliwie zestarzeli przy swoich żonach i przy swoich mężach.
Dziękuję bardzo. Pan Jacek Pulikowski jest naszym gościem. Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie tej audycji. Chwila muzyki i modlitwa na zakończenie dnia.
Tell the story of how great a love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special.
Oto informacja o numerach stron w modlitewnikach Liturgia Godzin do modlitwy kompletą, hymn Nim kres nadejdzie jasności z pierwszego tygodnia, strona 1015 w tomie trzecim i w wydaniu skróconym, strona 1166, psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie trzecim na stronie 1027, w wydaniu skróconym na stronie 1179, antyfona końcowa Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie noce ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie.
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa. Zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia.
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Drodzy radiosłuchacze, serdecznie Państwu dziękujemy za współudział, za tworzenie tej audycji. Zapraszamy za tydzień, w kolejny wtorek. Dziękujemy panu doktorowi Jackowi Pulikowskiemu. Serdecznie Bóg zapłać.
I ja dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Dziękujemy Jarosławowi za realizację audycji. Drodzy Państwo, jest minęła godzina 23:45. Do usłyszenia za dwa tygodnie, żegnamy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria zawsze dziewica.